W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema, Piotr Deska. Dzięki, że dołączyłeś do mojego podcastu i może nie przedłużając z mojej strony, jakby się przedstawił się i powiedział ludziom, czym się zajmujesz.
Cześć i miło mi w ogóle przede wszystkim, że chciałeś mnie gościć u siebie w podcaście, bo tak naprawdę w życiu nie sądziłem, że z tym, co robię i tym, czym się zajmuję, w ogóle kogokolwiek może zainteresować jakaś rozmowa na ten temat ze mną. Czym się zajmuję? No, jestem fotografem, tylko nie takim klasycznym fotografem, o jakim w zasadzie większość z nas myśli, słysząc to słowo, tylko zajmuję się fotografią outdoorową z nastawieniem głównie na wspinanie. Chociaż tak sobie myślę, że z moim nazwiskiem to chyba lepiej, jakbym był, nie wiem, albo właścicielem tartaku, albo przynajmniej stolarzem, więc nie wiem, czy wybrałem dobrą profesję, no ale tym się zajmuję.
Okej, dla mnie to jest mega ciekawe, co robisz, bo fotografia sama w sobie jest już dosyć wymagającym zawodem i wyobrażam sobie, że wiszenie na linie i robienie fot, zwłaszcza jak widziałem, jak trzymasz w jednej ręce lampę, która jest i tak na jakimś dłuższym wysięgniku, a w drugiej ręce trzymasz aparat i jeszcze nawigujesz modela czy tam modelkę, co ma robić na tej skale, to wygląda to bardzo skomplikowanie. Ja osobiście jestem fotografem amatorskim i chodzę na sesję. Nie wiem, czy każdy tak ma, ale ja mam taki styl robienia zdjęć, że za każdym razem się, przez załóżmy, robię zdjęcia 2-3 godziny i tyle się powyginam, że po takiej sesji jestem totalnie połamany, w sensie wszystko mnie kompletnie boli. I zastanawiałem się, jak bardzo trudniejsze musi być to, co ty robisz w momencie, kiedy musisz nie dość, że się gdzieś wspiąć, to jeszcze przyczepiać lampy do drzewa i robić foty właśnie na linie, więc jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, jak wygląda taka sesja.
Wiesz co, no jeśli chodzi o kwestię tego, jak jesteś powyginany i jak po prostu potrafią boleć różne części ciała po takiej sesji, no to faktycznie no bywa to mocno masakrujące, bo weź pod uwagę, że ta robota wygląda w ten sposób, że wisisz tak naprawdę w uprzęży albo wspinaczkowej. No są fotografowie, którzy używają uprzęży do robót wysokościowych, natomiast no one jakby z mojego punktu widzenia są też okej, są dużo wygodniejsze, natomiast są o tyle mało praktyczne, że no po prostu są duże, ciężkie w momencie, kiedy musisz z tym wszystkim podejść jeszcze gdzieś pod jakąś dużą ścianę w górach. Wiadomo, że każdy gram w plecaku ma swoje znaczenie, sprzęt foto też do najlżejszych nie należy, więc jest to taka sztuka kompromisów po prostu, czego używasz. Natomiast no, wisząc na linie, w ogóle jakby to fotografowanie na linach też się o tyle różni od klasycznej sesji, czy to krajobrazowej, czy sesji z modelem, modelką po prostu gdzieś w jakimś fajnym plenerze, że o ile w tych przypadkach możesz w dowolnym momencie po prostu zrobić, nie wiem, krok w bok, krok w przód, krok w tył, tak żeby zmienić sobie sposób kadrowania, tak wisząc na linie, no twoje pole manewru jest mocno ograniczone, więc często zdarza się, że po prostu na tych linach naprawdę są akrobacje cyrkowe, żeby móc po prostu nieco inaczej wykadrować daną scenę i zdarza się, że po prostu na przykład trzeba, nie wiem, zawisnąć głową w dół, żeby mieć większy zasięg, albo po prostu odpalasz live view i wyciągasz rękę i próbujesz niemal na ślepo po prostu cokolwiek ustrzelić, tak żeby mieć tylko nieco ciekawszy kadr niż w momencie, kiedy po prostu wisząc na linie przykładasz aparat do oka.
No właśnie nad tym też się zastanawiałem, bo nie dość, że to jest wymagające samo wyginanie się, bo jak wyginasz się w jakieś dziwne sposoby, to z reguły pracują inne mięśnie niż te, które standardowo pracują, jak się poruszasz. To jeszcze druga sprawa jest tym kadrowaniem, gdzie tak właściwie jak wisisz na linie, to nie masz za dużego pola popisu do tego, jak się ustawić i ja jak robię kadr, to z reguły obchodzę modelkę na przestrzeni 5 metrów i sprawdzam sobie, jak wszystko wygląda, jak światło się układa i tak dalej. Natomiast u ciebie to wygląda na dużo bardziej skomplikowaną rzecz. Czyli co, po prostu wisisz sobie na linie, starasz się znaleźć kadr w tym zakresie, w którym jesteś w stanie. To mniej więcej na tym polega.
No, w dużej mierze tak, natomiast na tyle, na ile mam takie możliwości, no to staram się te kadry po prostu planować odpowiednio wcześniej, żeby wiedzieć tak naprawdę, w którym miejscu ta lina będzie mi potrzebna i z którego miejsca ewentualnie jakby jest potencjał na jakiś fajny kadr. Wiadomo, no czasami się zdarza po prostu, że coś, co sobie patrząc z dołu wydaje się, że będzie naprawdę mega fajnym kadrem. No kiedy już jesteś u góry, okazuje się, że no nie do końca spełnia te oczekiwania, które miałeś. No i wtedy trzeba trochę improwizować. No, bywają sytuacje, że powiedzmy w skałkach jest to o tyle prostsze, że masz bardzo dużo dróg spinaczkowych, one są zazwyczaj ubezpieczone stałymi punktami, takimi kotwami, które są wklejone w skałę i stanowią asekurację dla wspinaczy, i jeżeli jest duże zagęszczenie tych dróg, no to wiadomo, możesz prawo, lewo próbować się jakby przy ich pomocy podociągać różnymi linami, taśmami, po prostu dopinając się do nich i jakby zmienić swoje położenie względem tego, w którym miejscu masz zamocowaną linę. Natomiast w górach, no po prostu jakby często jest tak, że no, musisz po prostu działać na tym, co masz.
Okej, okay. A powiedz...
No więc bywa tak po prostu, że jeżeli wiesz, kadr nie spełnia twoich oczekiwań, no to albo pozostaje ci jedynie robić to, co jest, no albo bywają sytuacje takie, że też już mi się wielokrotnie zdarzało, że po prostu no jeżeli był jakikolwiek fragment skały, który jest na tyle dobrze urzeźbiony, że jestem w stanie go po prostu chwycić ręką i jakoś po prostu no siłą mięśni dociągnąć się choćby ten, nie wiem, metr w prawo, w lewo i drugą ręką po prostu robić w takiej pozycji zdjęcia, no to zdarza się, że po prostu no, jest to jedyna forma ratunku.
Okej, okay, to brzmi to jako mega duży wysiłek fizyczny i nad tym też się zastanawiałem, że załóżmy, jak jedziesz na tydzień w góry, nie wiem, czy na tyle jeździsz, ale domyślam się, że jak jedziesz sobie na wspinaczkę, to pewnie te wyjazdy nie są jakieś super krótkie. I zastanawiałem się, jak twoje ciało sobie radzi w takich warunkach, w sensie ile dni pod rząd jesteś na przykład w stanie fotografować. Czy już jesteś na tyle wytrenowany w tym aspekcie, że nie przeszkadza ci to za bardzo?
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest chyba kwestia już po prostu przyzwyczajenia organizmu, no bo z tym stopniem wytrenowania bywa różnie. No teraz na przykład jestem na takim etapie, że absolutnie nie powiedziałbym, że jestem w jakiejś szczytowej formie i że byłbym w stanie, nie wiem, z marszu pojechać na jakąś super wymagającą sesję gdzieś w jakieś wyższe góry. Natomiast wydaje mi się, że po prostu to jest też chyba tak, że dochodzisz do pewnego poziomu i później jakby naprawdę musiałbyś się strasznie, nie wiem, zapuścić i po prostu przestać robić cokolwiek, żeby poniżej pewnego poziomu znowu z tym wszystkim spaść. Bo jeżdżąc w miarę regularnie w góry i w skały, wydaje mi się, że raczej cały czas jestem w stanie po prostu działać nawet z dnia na dzień. No to może to jest też kwestia odpowiedniej motywacji, że jeżeli jestem w jakimś fajnym miejscu i po prostu warunki do zrobienia zdjęć są naprawdę spoko i mam gdzieś z tyłu głowy, że to będą naprawdę mega, mega dobre foty, no to wiesz, po prostu ciśniesz na maksa, a jakby no, dogorywasz później.
Domyślam się. W sumie to może kwestia po prostu tego, jak ja trenuję i rzeczywiście dla mnie to są po prostu inne mięśnie, które wykorzystuję na sesjach, a może ja tylko tak zdycham. A ty biorąc pod uwagę to, że się wspinasz, to pewnie masz poruszone te mięśnie zawsze, więc może nie jest to dla ciebie aż taki... Nie pomyślałem o tym po prostu.
Myślę, że tak, bo jakby wspinanie samo w sobie jest na tyle też złożoną formą aktywności, że tak naprawdę wiesz, na przykład jeżeli biegasz, no to wiadomo, używasz głównie mięśni nóg, ewentualnie no, dochodzą do tego mięśnie ramion, które też cię jakby pośrednio napędzają, plus obstawiam, że tam mięśnie skośne brzucha, no generalnie wiadomo, w większości sportów trzeba no, core też wykorzystać, natomiast przy wspinaniu tutaj pracuje no, praktycznie całe ciało, łącznie z różnymi mięśniami głębokimi, więc myślę, że jakby gdyby faktycznie zestawić wspinaczy z osobami, które uprawiają inne dyscypliny, mogłoby się okazać, że gdzieś tam są jakieś niuanse, że pewne po prostu części ciała są na przykład lepiej wytrenowane. Natomiast faktycznie jest tak, że wiesz, no jest przy tym niezły przepał, jeśli chodzi o kalorie, bo ostatnio na przykład będąc na zdjęciach w Tatrach, po całym dniu tak naprawdę spędziliśmy chyba od samochodu do samochodu mniej więcej chyba nam zeszło 13 godzin i w Garmin, w sensie zegarek, który mam, który też mierzy na podstawie tętna i przeróżnych parametrów, jakby daje ci informację o tym, ile teoretycznie spaliłeś kalorii. Wiadomo, że to może nie być jakieś super miarodajne, ale jest na tyle powtarzalne, że daje jakiś fajny punkt odniesienia. No to po takiej akcji mi pokazał, że to było ponad 4,5 tysiąca spalonych kalorii.
Okej, okay, w jakim godzin, czasie?
13 godzin. Więc zakładając, okay, że nawet jakby niech połowa z tego to będą kalorie, które są spoczynkowe, które i tak byś spalił, no bo wiadomo, organizm potrzebuje pracować, wiesz, serce musi bić, mózg musi funkcjonować i tak dalej, to rzeczywiście wymaga jakiejś energii od organizmu. No ale to masz minimum te 2000 kalorii spalonych ekstra po prostu wysiłkowo.
To rzeczywiście, bardzo, bardzo porządny wysiłek. Wiesz co, powiedziałeś sporo rzeczy, o które chcę zapytać, ale uciekliśmy już od tematu wiszania na linie i robienia FOD, a jeszcze chciałem zapytać o to, jak sobie radzisz ze światłem, jak wisisz na linie. Widziałem jeden filmik, jak trzymasz lampę, taki klosz w ręce, ale widziałem też zdjęcia, gdzie doświetlasz sobie zdjęcie i te lampy są daleko od ciebie. I teraz jak ja kiedyś jeździłem na rolkach i sporo robiliśmy zdjęć i pamiętam, że fotograf, często lampy nie palam albo trzeba zwiększyć moc, więc fotograf zawsze mówił, dobra, poczekaj teraz, idę i coś tam sobie kręcił i szperał przy tych lampach. Natomiast ty jak wisisz na linie, to nie do końca masz taką możliwość. Zastanawiałem się, jak wygląda twoja praca z lampami.
Wiesz, to dużo zależy od tego po prostu, jak wygląda cała scena i jakby co chcę z tymi lampami osiągnąć, ale w momencie, kiedy robię zdjęcia w takiej formie, jak widziałeś na tym filmie, który mam wrzucony na stronie, po prostu mam lampę podczepioną na monopodzie, dodatkowo jest dopięta takim przyrządem zaciskowym do liny, na której wiszę. I tym monopodem ja sobie po prostu odpycham od siebie tak, żeby ta lampa była po prostu odsunięta od aparatu, no bo to daje zawsze dużo przyjemniejsze dla oka światło niż błysk, który jest bardzo blisko tej linii, jakby osi, przez którą wpada światło przez obiektyw na matryce. Więc to jest jakby prosty układ, no bo tu gdyby cokolwiek się zadziało, to po prostu mam tą lampę patrzę pod ręką, w każdej chwili mogę ją ściągnąć do siebie i cokolwiek na niej zmienić. Natomiast tak czy inaczej używam do tego bezprzewodowego nadajnika, który mi po prostu wyzwala ten błysk. I z poziomu nadajnika mam też pełną kontrolę nad regulacją mocy tego błysku. Mogę zawsze wyzwolić sobie taki błysk testowy, żeby ta lampa nie uśpiła i jakby to jest podstawa mojego działania. Natomiast robiliśmy ostatnio takie zdjęcia, będąc 2 tygodnie temu w Dolomitach i tam sytuacja była o tyle skomplikowana, że statyw z lampą montowałem na skalę nad moją dziewczyną, która pozowała na zdjęcia. No i ponieważ ta lampa tam po prostu jakby wisiała na stałe, ja robiłem zdjęcia z poziomu ziemi, no to gdyby cokolwiek się stało, a stało się, bo musiałem tak naprawdę, jakby montując to wszystko, założyłem na lampę zły modyfikator. Okazało się po prostu, że ten modyfikator zabiera mi na tyle dużo światła, że jakby źle przeliczyłem sobie, gdzie ta lampa powinna się znajdować i jakby względem Ani, i okazało się po prostu, że zbyt mała ilość światła w ogóle dociera tam, gdzie powinna. No więc nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wspiąć się tą samą drogą jeszcze raz, zmienić modyfikator na inny i dopiero wtedy mogłem tak naprawdę sterować mocą błysku, mimo że i tak musiałem tak naprawdę błyskać na maksa, żeby odpowiednia ilość światła dotarła tam, gdzie trzeba, a przy okazji jakby w tym czasie pomiędzy tymi moimi pracami przy lampie, a już samymi zdjęciami, tak naprawdę co mniej więcej minutę wyzwalałem jeszcze testowy błysk, żeby lampa nie weszła w stan uśpienia. No niestety minus jest taki, że jak ona wejdzie w stan uśpienia, to nie da się jej tym nadajnikiem wybudzić, tylko trzeba ją fizycznie po prostu jednym z przycisków, który jest bezpośrednio na lampie, jakby wprowadzić znowu w stan działania. Więc no, są takie patenty, którymi po prostu staram się sobie radzić na tyle, na ile mi sytuacja po prostu pozwala.
Spoko. Nie wiedziałem, że są takie nadajniki, którymi można sterować lampy, także to jest nowość dla mnie. A no, druga sprawa...
Technologia idzie na tyle do przodu, że to się naprawdę wszystko zmienia w takim stopniu, że robi się, teoretycznie robi się coraz łatwiej i praca fotografa staje się naprawdę coraz prostsza, na szczęście dzięki temu.
Jasne. A powiedz mi, jak się komunikujesz z ludźmi, którzy są gdzieś w jakiejś oddali od ciebie, bo też widziałem foty, gdzie wygląda na to, że jesteś całkiem daleko od takiej osoby. Macie jakieś walkie-talkie, czy w jaki sposób się komunikujecie?
Tak, jeżeli są takie sytuacje, że robimy zdjęcia gdzieś z oddali, no to po prostu walkie-talkie jest niezastąpione. A przydaje się też nie tylko do zdjęć, bo tak naprawdę wspinając się w górach często jest tak, że wcale nie musisz być jakoś bardzo daleko od partnera, z którym się wspinasz, bo to wystarczy, że jesteście tak naprawdę 20-30 metrów od siebie, ale na przykład trzeba przejść przez jakąś formację skalną, która was na tyle od siebie odcina, że ta fala dźwiękowa już po prostu nie dochodzi tam, gdzie trzeba i naprawdę to walkie-talkie potrafi bardzo, bardzo usprawnić nie tylko pracę fotografa, ale po prostu też wspinanie.
Powiedz mi, bo często rozmawiam z Pawłem o sprzęcie, z Pawłem Zalejskim, o sprzęcie fotograficznym i on ma problem z tym, że często zalewa aparat, albo jakby on pracuje w ciężkich warunkach i domyślam się, że ty też pracujesz w ciężkich warunkach, więc też znaczy to i to jest pytanie tak właściwie, czy ty masz też takie problemy ze sprzętem, czy jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o zalewanie aparatu, albo zaparowanie, albo wilgoć ci się dostanie w plecaku, czy cokolwiek?
Wiesz co, no odpukać na szczęście nie miałem jeszcze żadnej sytuacji, żeby którykolwiek z aparatów mi odmówił tak zupełnie posłuszeństwa. Faktem jest, że no wszystkie korpusy, których używam, to już jest raczej sprzęt z wyższej półki, więc jest on odpowiednio uszczelniany. Natomiast oczywiście, no wiadomo, to najlepsza jest profilaktyka, czyli po prostu no, jeżeli jest bardzo źle, no to staram się ten aparat po prostu w jak największym stopniu chronić. Chociaż pamiętam taką sytuację, bo kilka razy też zdarzyło się, że złapała mnie naprawdę sroga zlewa w górach i po prostu... No to są sytuacje naprawdę, że jakby wejście w całym ubraniu z plecakiem i tak dalej pod prysznic to bywa naprawdę i tak za mało w stosunku do tego, co potrafi dziać się w górach w trakcie konkretnej zlewy. Natomiast pamiętam taką sytuację na zdjęciach, które robiliśmy dla Osiema w Tatrach chyba 3 lata temu. I też złapała nas po prostu naprawdę tak sakramencka burza, że nie wiem, czy kojarzysz Żleb Kulczyńskiego, w którym miejscu się znajduje, jak to wygląda. Natomiast
nie kojarzę.
Jakby niezależnie od wszystkiego powiem ci tylko tyle, że jest to miejsce, w którym w normalnych warunkach w ciągu takiego dnia, kiedy jest po prostu ładna pogoda, nie ma tam ani kropli wody. Tam tędy nie płynie żaden strumień, potok, cokolwiek, po prostu nie ma tam, no jest totalna susza. Natomiast wtedy po prostu całe to miejsce zamieniło się w jeden wielki wodospad. I naprawdę byłem z siebie absolutnie dumny i to był taki moment, kiedy naprawdę poczułem się, że dobra, jestem fotografem, bo jedyne, o czym wtedy myślałem, to po prostu, że muszę znaleźć takie miejsce, w którym będę w stanie bezpiecznie wyciągnąć aparat z plecaka i zrobić zdjęcia. Więc
w tom ulewę.
W tom ulewę. To się udało zrobić naprawdę, no jest jedno z, myślę, ciekawszych zdjęć, jakie udało mi się zrobić w górach. Na pewno bardzo nietypowe i na pewno takie, których jakich no zbyt wiele po prostu nie ma, no bo jest to zazwyczaj taki są to takie warunki, w których mało kto w ogóle myśli o tym, żeby wyciągać aparat i za wszelką cenę próbować robić zdjęcia. Raczej myślisz o tym, żeby uciekać stamtąd po prostu jak najszybciej, jak najdalej.
No właśnie, szczerze mówiąc, to myślałem, że do tego zmierza ta historia, więc zaskoczyłeś mnie, że próbowałeś wyciągnąć aparat i zrobić fotę. I też nie do końca wiem, o którym zdjęciu mówisz. Nie jestem pewien, czy je widziałem.
Myślę, że jeśli przeglądałeś moją stronę przed nagraniem, to na pewno się na nie natknąłeś.
Okej, okay, może po prostu nie mogę sobie przypomnieć, bo przeglądałem, przeglądałem na pewno. Zastanawiam się nad tym, dalej nad tym sprzętem, bo to mnie, pamiętam, że nieraz o tym rozmawiałem z Pawłem i trochę było to dla mnie dziwne, bo on mówi, że każdy fotograf górski musi wymienić aparat co 2 lata, co wydawało mi się dosyć skomplikowane, bo niektóre aparaty, zwłaszcza te, którymi nagrywasz, kosztują kupę siana i wymienianie ich co 2 lata to jednak jest spory wydatek dla biznesu i to są z reguły jednoosobowe biznesy, więc jestem ciekawy... że tobie się to nie zdarza. Tym bardziej, że jesteś w takiej ulewie w górach i zamiast myśleć o tym, żeby się schować i ukryć aparat, żeby właśnie się nie zamógł, to ty go wyciągasz i robisz foty. Więc zastanawiam się, on używa saniaczy. Myślisz, że one są mniej uszczelniane? Czy znaczy, z czego to może wynikać?
Wiesz co, nie sądzę, żeby tutaj miało to jakiekolwiek znaczenie, jakie sprzętu używasz. Ja działam na Canonie, ale tak naprawdę, wiesz, aparat to jest po prostu narzędzie i niezależnie od tego, jakiej marki sprzętu używasz, myślę, że wiesz, jeżeli masz aparat z konkretnego segmentu, wiesz, podobnie jak z samochodami, no jeżeli kupisz samochód, który jest jakiegoś segmentu premium, to wydaje mi się, że nie ma znaczenia, czy to będzie, nie wiem, BMW, Mercedes, czy cokolwiek innego. No, jakby każdy z tych samochodów da ci podobne możliwości i jakby podobną pewnie frajdę z jazdy. No i wydaje mi się, że tak samo jest ze sprzętem fotograficznym, no jeżeli inwestujesz po prostu w odpowiednio, nie wiem, uszczelniony korpus, odpowiednio mocny, do tego masz obiektywy, które również są uszczelniane, więc to wszystko jakby zaczyna działać wtedy w pakiecie, no to teoretycznie powinno cię to w jakimś stopniu zabezpieczyć. Oczywiście no, to nie jest tak, że kupujesz, nie wiem, aparat za 20 tysięcy, do tego obiektyw za kolejne 10 i wiesz, no i hulaj dusza, można robić po prostu wszystko, na co masz ochotę i w ogóle, nie wiem, wrzucić to do rzeki i po prostu zacząć z tym nurkować. No, tego się nie przeskoczy. Natomiast myślę, że to jest też kwestia jakby takiej realnej oceny, na ile możesz sobie w tych warunkach pozwolić. Że jeżeli widzisz, że jest naprawdę no, jakiś totalny hardcore na zewnątrz i po prostu woda leje się strumieniami, no to też wiadomo, że tego aparatu po prostu nie wyciągniesz, nie będziesz go wystawiał na te warunki jak gdyby nigdy nic, tylko raczej starasz się robić te zdjęcia w taki sposób, żeby po prostu no, zrobić swoją robotę, ale też w jak największym stopniu no, chronić sprzęt, na który też musisz jednak, no nie oszukujmy się, wiesz, ciężko zapracować i po prostu no, najzwyczajniej w świecie szkoda byłoby wiesz, cokolwiek z nim zrobić dla jednego zdjęcia. No, wiadomo, jeżeli miałoby to być zdjęcie, które naprawdę będzie w ogóle zdjęciem życia i odmieni po prostu wszystko, co robisz, no to jasne, no to wtedy jest to jakby warte tego poświęcenia, ale myślę, że w innych przypadkach nie wiem, no jakby wydaje mi się, że nigdy nie byłem chyba w takiej sytuacji, żeby mieć w ogóle taki dylemat, czy aby na pewno chciałbym teraz wyciągnąć aparat, żeby zrobić to zdjęcie, czy może jednak warto odpuścić i po prostu zadbać o to, żeby ten sprzęt wrócił cały do domu i jakby posłużył mi jeszcze przez kolejne x lat.
Okej, okay, to ciekawe. Zaskoczyłeś mnie, bo szczerze mówiąc to myślałem, że będziesz miał tak samo, że właśnie cały czas się psują te aparaty. Jakiego aparatu używasz? Widziałem, że masz Canona, który to?
Wiesz co, obecnie używam R5, więc przesiadłem się na bezlusterkowca i no, jest naprawdę przepaść po przesiadce z serii 5, ale lustrzankowej. Więc czyli... naprawdę jest przeskok niesamowity.
Czy jest o tyle lepszy?
Wiesz co, czy lepszy, to jest bardzo subiektywny, to jest subiektywna kwestia, ale na pewno w znacznym stopniu ułatwia mi pracę. Czyli samo fotografowanie, cały workflow, który w tej chwili mam z tym aparatem, No, na tyle się zmienił dla mnie, że po prostu moja praca jest dużo, dużo łatwiejsza, autofokus też działa dużo sprawniej i dużo precyzyjniej, więc no, generalnie przesiadka była tego warta. Ja absolutnie nie żałuję i nie mam, jakby nie czuję w ogóle chęci do tego, żeby wrócić z powrotem do lustra. Jakby używam oczywiście lustrzanek cały czas jako tego backupowego aparatu, kiedy jest to potrzebne, ale no w tej chwili jakby myślę, że przynajmniej 95% tego, co robię, robię właśnie już na bezlusterkowcu.
Okej, okay, on ma też tą wyciąganą klapkę, co? LCD-ka.
Tak, jest odchylany ekran, więc też w takich sytuacjach, kiedy no, muszę zrobić zdjęcie właśnie wisząc na linie i wyciągając rękę, tak żeby no, móc z innej perspektywy nieco przekadrować, no to jestem w stanie właśnie dzięki temu tak sobie ustawić ekran, żeby mimo wszystko coś na nim jeszcze zobaczyć, nie strzelać tak zupełnie na ślepo.
Ja mam 6D i kupiłem właśnie specjalnie ten, bo to był jedyny z takiej wyższej klasy z otwieraną klapką i nie było to jeszcze ten bezlusterkowiec. Ja szczerze mówiąc tylko tego używam, nigdy nie robię z wizjera, bo nigdy się nie nauczyłem. Nie jestem jakimś tam profotografem, więc zawsze było mi łatwiej patrzeć w tego LCD-ka i robić foty. Jakoś bardzo niewygodne wydaje mi się robienie zdjęć z tego wizjera. Jak ty to odbierasz?
Ja myślę, że używam jednego i drugiego, chociaż ciężko byłoby mi powiedzieć w jakich proporcjach. Ale raczej bym powiedział, że albo pół na pół, albo raczej zdarza mi się częściej jednak używać wizjera. Choćby z tego względu, okay, że masz po prostu większą stabilizację wtedy. Bo oprócz tego, że trzymasz aparat w rękach, to masz go jeszcze opartego o czoło, o kości tutaj czaszki i o skroń. Więc to też jest jakby kolejny punkt, który to wszystko na tyle stabilizuje, że jakby no łatwiej po prostu uzyskać ostre zdjęcie. Poza tym w górach też często się zdarza, że no, jakby słońce jest na tyle ostre, nawet jeżeli jest pochmurno, to często bywa tak, że to światło, które się przebija przez te chmury, ono teoretycznie powinno być bardzo miękkie, no bo chmury działają po prostu jak jeden wielki softbox, a bywają takie chwile, że to światło po prostu jest na tyle mimo wszystko wciąż ostre, że po prostu w tym ekranie też niewiele widać.
Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, czy twój sprzęt jako fotografa różni się jakoś szczególnie czymś od sprzętu fotografa takiego normalnego, który chodzi na sesję do studia na przykład? Musisz mieć jakieś super wymyślne rzeczy oprócz nadajników do lamp?
Wiesz co, no, nadajnik do lamp to jest w zasadzie standard w tej chwili, bo używa się tego i w studio i do tego, co ja robię. Okay. Więc to raczej nie jest nic jakiegoś super wyszukanego i jakiś czymś, co byłoby jakimś super, nie wiem, knifem, że po prostu tylko ja tego używam. I wydaje mi się, że chyba niczym się to tak naprawdę nie różni. Masz po prostu aparat, masz obiektywy, które z powodzeniem możesz wykorzystywać też przy zdjęciach czy w studio, czy w krajobrazie, czy gdziekolwiek indziej. I chyba jedyna rzecz, której używam, a której nie widziałem jeszcze u innych fotografów, przynajmniej na naszym podwórku, bo wiem, że to wcale też nie jest tak, że to jest jakaś super nowinka i coś, czego po prostu nikt na świecie nie używa, ale wykorzystuję modyfikatory MagModa do lamp, czyli zamiast zabierać na przykład w góry duży softbox, no to mam takie małe modyfikatory, one są albo silikonowe, albo z jakichś innych materiałów jeszcze, które mocuje się w ogóle na magnesy. Masz na lampie założony taki specjalny kołnierz, który ma dwa magnesy jakby zatopione w tej silikonowej warstwie i każdy modyfikator po prostu przykleja się przy pomocy tych magnesów do lampy. Jest to mega wygodne, bardzo kompaktowe, jeśli chodzi o swoje rozmiary, więc jest mi to łatwo po prostu spakować często do plecaka. A przy tym daje na tyle ładne światło, że ono oczywiście wiadomo, nigdy nie będzie tak super jak światło, nie wiem, softboxa czy z takich studyjnych modyfikatorów, ale na moje potrzeby jest to jakby taki kompromis, który pozwala mi jakby uzyskać te efekty, których oczekuję, a przy tym jakby pozwala ograniczyć ilość i masę tych rzeczy, które po prostu muszę ze sobą nosić.
Tak, bo to noszenie rzeczy w góry chyba też nie jest zbyt przyjemne. Nie dość, że masz tyle sprzętu do wspinaczki, to jeszcze ten sprzęt foto, nie? Ile kilo z reguły zabierasz ze sobą na takiego tripa?
Wiesz co, boję się to ważyć. Nie sprawdzam i nigdy nie sprawdzałem. Jakby nie stawiałem tego plecaka na wagę. Natomiast tak, no faktem jest, że poza tym, że masz sprzęt stricte wspinaczkowy plus jakąś wodę, jedzenie plus ubrania, bo wiadomo, no warunki w górach są zmienne, więc trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Do tego ci dochodzi lina, kask plus jeszcze masa innych jakichś drobiazgów. No i jak do tego wszystkiego dołożymy jeszcze sprzęt foto, to robią się z tego dość poważne kilogramy, więc tutaj też trzeba właśnie, cały czas się tego uczę i cały czas staram się chodzić na różne kompromisy, bo na przykład robiąc zdjęcia w skałkach, gdzie jestem w stanie zaparkować w miarę blisko i to podejście po prostu pod skały z parkingu jest zazwyczaj dość krótkie, to uwielbiam fotografować stałkami. No ale w góry zabranie na przykład 5 obiektywów stałoogniskowych, no to jest dodatkowy ciężar, więc w górach raczej staram się używać po prostu zoomów, no bo to mi daje jakby kilka stałek w jednym obiektywie. No wiadomo, że oczywiście jakby jakość i ta, jak to się mówi, to coś w zdjęciach już nie jest takie samo, ale to jest jakby kolejny kompromis, na który trzeba po prostu w tej sytuacji pójść.
I też chyba masz dużą większą możliwość kadrowania, co? Jak masz obiektyw, który możesz zoomować albo oddalić, to dużo masz większe możliwości. Natomiast jeśli miałbyś...
To działa tak naprawdę w dwie strony, bo jedna strona tego medalu jest taka, że jasne, daje ci to większe możliwości, jeśli chodzi o kadrowanie, większą łatwość, ale z drugiej strony to jakby zauważyłem też głównie po sobie, że jakby to zoomowanie też trochę ogłupia, bo to jest po prostu dużo łatwiejsze i wymaga od ciebie mniejszego myślenia, bo jedyne, o czym myślisz, to jak zmieścić w kadrze wszystkie elementy, które chcesz, żeby w tym kadrze się znalazły, ale musisz też wziąć pod uwagę, że między na przykład, wykorzystując standardowy zoom, czyli 24-70, między 24 mm a 70 jest naprawdę olbrzymia różnica, jeśli chodzi o perspektywę. Więc używając stałki i mogąc zrobić, powiedzmy, nie wiem, 5 kroków w tył, możesz tak naprawdę wykorzystać też do budowania całej kompozycji to, jaka będzie perspektywa, jak poszczególne plany będą ze sobą współgrały. Natomiast jeśli wykorzystasz tylko zoom i stojąc dokładnie w tym samym miejscu, po prostu stwierdzisz, że no powiedzmy na 50 mm to zdjęcie nie wygląda, jakby nie mieści się w kadrze wszystko, co bym chciał, i odjeżdżam na 24, to uzyskasz już zupełnie inny obraz, niż gdybyś tą 50 po prostu zrobił kilka kroków w tył i wciąż zmieścił wszystkie elementy w kadrze, zachowując dużo ładniejszą na przykład perspektywę dla danej sceny.
Rozumiem. Tylko że ty z drugiej strony nie masz za bardzo możliwości z reguły przejścia 5 metrów w jedną stronę albo w drugą, jeśli jesteś w jakimś tak na drzewie, raz cię widziałem, albo widzisz na linię.
Zazwyczaj tak, no po prostu wtedy muszę się ratować tym, że albo kadruję ciaśniej, albo po prostu zmieniam obiektyw na taki, który pozwoli mi objąć w kadrze wszystko, czego bym chciał. No ale jest też opcja taka, że zawsze mogę się w miarę możliwości albo przesunąć którąkolwiek ze stron, albo po prostu na tej linii na przykład podejść wyżej, bo to też jest jedna z możliwości, więc to też nie jest tak, że ja fotografując na linii jestem jakby zakotwiczony w jednym punkcie i po prostu koniec, nie jestem w stanie się w żaden sposób poruszyć. Jest to po prostu trudniejsze.
Jak ja myślę o zdjęciach, to jedyne w jaki sposób mogę się poruszać, to w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. I to są te ruchy, które tobie jest ciężko zrobić na linię, natomiast ty na linię masz góra, dół, o czym nie pomyślałem. Rzeczywiście, to jest dodatkowy dimension robienia zdjęć.
Tak, no poza tym, wiesz, tej fotografii wspinaczkowej też nie jest tak, że wszystkie zdjęcia robi się z liny, bo tak naprawdę mnóstwo zdjęć udaje mi się robić długimi obiektywami, albo stojąc na ziemi, albo po prostu z poziomu, powiedzmy, innej skały, na której mogę stanąć, bo takich zdjęć też robiłem mnóstwo. A wręcz nawet ostatnio zauważyłem u siebie taką tendencję, że staram się jak najczęściej robić właśnie takie zdjęcia, bo to, co jest dość powszechne w tej fotografii wspinaczkowej, to są właśnie takie ujęcia po prostu z góry, z nad wspinacza, gdzie wisisz na linii nad osobą, która się wspina, i to jest taki jakby najprostszy i najbardziej powszechny i chyba przychodzący do głowy jako pierwszy rodzaj kadrowania, jeśli chodzi o fotografię wspinaczkową. Więc tak naprawdę w tym momencie staram się go po prostu jak najbardziej unikać i jakby zmuszać się do tego, żeby znaleźć sobie inne sposoby na pokazanie tego sportu.
Żeby nie robić takich oklepanych zdjęć, co?
No wiesz, oklepanych jak oklepanych, no one też jakby mają swoje miejsce w tym wszystkim i też te kadry często potrafią robić naprawdę niezłe wrażenie. No ale chodzi o to, żeby wiesz, na tyle budować też jakby różnorodne portfolio, żeby nie było tak, że wchodzisz na przykład na, powiedzmy, moją stronę i widzisz wszystkie zdjęcia, które wyglądają dokładnie tak samo. Tylko staram się jednak, gdy tylko się da, po prostu szukać jakichś innych opcji, żeby po prostu no, ta różnorodność była jak największa.
Wiesz co, jedną rzecz, którą słyszałem, gdzieś mówiłeś, to że robisz fotę i wracasz z góry, wrzucasz ją na kompa i że mija 2 tygodnie, przeglądasz sobie internet i widzisz kilka innych zdjęć, innych fotografów i myślisz, że kurde, mogłem zrobić tę fotę inaczej. Jakby masz ten taki ciągłą potrzebę robienia progresu. I to, nad czym ja się często zastanawiam, to jak podchodzisz do robienia zdjęć z własną wizją i jakby nie przejmowania się za bardzo tym, co inni robią? Czy raczej wolisz robić zdjęcia i analizować to, jak inni robią zdjęcia i cały czas w ten sposób poprawiać swoje wyniki? Jak do tego podchodzisz? Wiesz, o co mi chodzi?
Tak, wiem, o co ci chodzi, tylko zastanawiam się, jak to ubrać w słowa, bo generalnie jest tak, że ja do swoich zdjęć podchodzę mega krytycznie i tak naprawdę nawet jak mnóstwo ludzi dookoła mówi, że któreś zdjęcie jest naprawdę mega, to ja w większości swoich zdjęć widzę same, jakby, oczywiście wiem, że robię progres, widzę to i bardzo mnie to cieszy, że dostrzegam to, że na przykład te zdjęcia, które robię dzisiaj, są po prostu znacznie lepsze niż te, które robiłem, powiedzmy, rok czy 2 lata temu. Ale głównie dostrzegam w swoich zdjęciach to, co mógłbym jeszcze poprawić. I jakby robiąc te zdjęcia, to jest tak, że to, o czym mówiłeś, że na przykład wracam do domu, zrzucam zdjęcia na kompa i to, co widziałem na wyświetlaczu aparatu, wydawało mi się, że jest wielkie wow. Nagle zaczynam jakby widzieć więcej szczegółów, no bo oczywiście jak masz duży ekran i po prostu jesteś w stanie dostrzec więcej, no to nagle okazuje się, kurde, tutaj mogłem coś poprawić, tu mogłem to zrobić inaczej, tu mi coś nie pasuje. Tutaj na przykład, nie wiem, jest jakiś element w kadrze, który nie powinien się tam znaleźć i no, może się okazać, że albo trzeba coś stemplować później w Photoshopie, albo po prostu no, zostawiamy zdjęcie tak, jak jest i mamy coś, co jest po prostu czymś niepożądanym. Natomiast teraz też z racji tego, że zdarza mi się wysyłać zdjęcia na różne konkursy fotograficzne, to staram się każde zdjęcie robić tak, żeby po prostu stempla absolutnie nie wykorzystywać, żeby nie musieć go używać, no bo po prostu w tych konkursach też jest to niedopuszczalne.
Okej, czyli nie pozwalają ci wycinać rzeczy ze zdjęć?
Tak, no nie możesz usunąć żadnego elementu ze zdjęcia albo czegoś przekopiować, no bo to jest już po prostu manipulacja. I powiem ci, że odkąd zacząłem podchodzić do tego w taki sposób, to zauważyłem też, że dużo bardziej jakby pedantycznie podchodzę do tego, co fotografuję. Że jakby zanim w ogóle zrobię zdjęcie, to staram się dosłownie przeskanować całą scenę, czy nie ma tam jakichś elementów, które albo trzeba usunąć, albo coś poprawić, albo w jakiś sposób choćby światłem i cieniem po prostu zatuszować. bo tak naprawdę jakby stempel już stał się dla mnie takim narzędziem, którego po prostu bardzo niechętnie używam i staram się po prostu kombinować zawsze w taki sposób, żeby no nie musieć po prostu go wykorzystywać.
Wiesz co, bo ja się zastanawiam nad... Ja projektuję aplikacje, jestem UX-em, czyli zajmuję się projektowaniem jakby graficznym, ale też takim myśleniem o tym, w jaki sposób ludzie korzystają z tych aplikacji, po bardziej z psychologicznego punktu widzenia. I pracowałem sobie pewnego razu, dostaję nowy projekt do zrobienia i dla mnie pierwszą odruchową rzeczą, którą robię, to jest research, więc wejście do internetu, najpierw researchowanie tych UX-owych spraw, ale później też researchowanie tych spraw, które wyglądają jakby już takich graficznych typowo. I pamiętam, że mój znajomy z pracy mi powiedział, po co to researchujesz, przecież możesz zaprojektować to według siebie i będzie fajnie. I ja tak na niego patrzyłem i miałem mnóstwo sytuacji w życiu, kiedy rzeczywiście zrobiłem coś samemu, natomiast później wchodziłem do internetu i właśnie miałem ten moment, kurde, ten gościu zrobił to lepiej ode mnie. Mogłem researchować i od tamtej pory za każdym razem to jest mój odruch. Najpierw researchuję, najpierw sprawdzam, co jest na wysokim poziomie na rynku i dopiero później zabieram się za to, po to, żeby uniknąć tego momentu, że później wchodzę do internetu i okazuje się, że mogłem zrobić coś lepiej. I nad tym się zastanawiałem, jak ty, czy masz w sobie ten taki dryg, że jednak wolałbyś zrobić coś po swojemu, czy raczej starasz się wpasować co,
w
rynek?
Ja mam trochę tak, że oczywiście te zdjęcia, które są w necie, chłonę, no bo wystarczy wejść choćby na Instagrama i tak naprawdę mam jakiś swoich ulubionych fotografów, których śledzę, widzę, co robią i stanowi to dla mnie też sporą dawkę inspiracji. Druga kwestia jest taka, że często na przykład dzięki temu jestem w stanie odkryć jakieś mega fajne miejsce, w które ktoś po prostu trafił, a które dla mnie było kompletnie nieznane i na podstawie jakiegoś zdjęcia jesteś w stanie stwierdzić, że kurde, chciałbym tam pojechać, bo jest naprawdę jakaś mega fajna miejscówka z potencjałem albo pod kątem wspinania po prostu, albo jest tam zwyczajnie ładnie, albo od razu czujesz, że możesz tam zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Natomiast druga kwestia jest taka, że zawsze oglądając też czyjeś zdjęcia, jeżeli na przykład zdarzy mi się sytuacja, kiedy robię coś podobnego, no to po prostu staram się zrobić to lepiej. Jakby mając gdzieś tam z tyłu głowy, jak ktoś zrobił dany motyw, staram się po prostu rozkminić, jak zrobić to w taki sposób, żeby zwyczajnie po prostu nie powielić tego, co zrobił już ktoś inny, ale jak to jeszcze zrobić tak, żeby podnieść poprzeczkę. Więc raczej w ten sposób staram się do tego podchodzić.
Okej. Okay. Ja podchodzę do tego w ten sam sposób, ale często się zastanawiam nad tym, co... Bo to nie jest pierwsza osoba, która powiedziała mi zrób coś po swojemu, tylko dla mnie to jest trochę ignoranckie podejście. W sensie to jest... Robić coś po swojemu to znaczy założyć, że jesteś lepszy od wszystkich w pewnym sensie.
Tak, zakładasz od razu, że po prostu twoja wizja będzie tak dobra, że po prostu niezależnie od tego, co zrobisz, to będzie najlepsze rozwiązanie z możliwych. A tak naprawdę myślę, że sztuką jest... podglądać innych i od każdego brać po trochu i po prostu jakby zbudować z tego później coś swojego, co jest po prostu jakby zaczerpnąć od każdego jakieś fajne rozwiązania, fajne pomysły i po prostu wdrożyć je u siebie, dokładając do tego wszystkiego jeszcze dodatkowo właśnie coś swojego.
Tak jest, dokładnie w ten sam sposób do tego podchodzę i bardzo mi się podoba to, co mówisz. Co do tej twojej krytyczności, ja osobiście też podchodzę w ten sam sposób i wydaje mi się, że to jest zdrowe podejście. Jakby niektórzy ludzie tego nie rozumieją i myślą sobie, kurde, zrobiłeś takie fajne zdjęcie, czemu jeszcze wydziwiasz? A wydaje mi się, że to jest konieczny element rozwoju. Jeśli chcesz być lepszy, to musisz patrzeć krytycznie na te zdjęcia i faktem jest to, że czasami jesteś mniej zadowolony niż ktoś inny byłby zadowolony ze zdjęcia albo jesteś, wiesz, mniej szczęśliwy po jakiejś sesji, no ale jeśli chcesz się rozwijać, to niestety musisz patrzeć na te rzeczy i też trochę tego nie kumam, jak ludzie podchodzą do ciebie i mówią, no zajebiste zdjęcie, nie musisz niczego poprawiać, jest super. To jest takie zaskakujące dla mnie czasami.
No, wydaje mi się, że w momencie, gdybym stwierdził, że to, co robię, jest już naprawdę na takim poziomie, że niczego tutaj nie muszę poprawiać i naprawdę jest super, to po prostu przestajesz się rozwijać. bo
dokładnie.
Jakby dostrzegając jakieś, nie wiem, wady czy niedociągnięcia w tym, co zrobiłeś, wiesz, że przy kolejnej podobnej sytuacji po prostu jakby będziesz pamiętał o tym, że trzeba ich albo uniknąć, albo poprawić, albo zrobić coś w taki sposób, żeby po prostu tych błędów nie powtórzyć, więc myślę, że na tym polega tak naprawdę po prostu rozwój.
Mhm. Zgadzam się. Powiedz mi, zapisałem sobie to jako głupie pytanie, bo pewnie jest głupie z twojej perspektywy, ale zastanawiałem się, dlaczego fotografujecie tych ludzi, którzy trzymają linę. Jakby to jest dla mnie nieintuicyjne, bo ja myślę, że gdybym ja robił takie zdjęcia, to bym starał się uchwycić tylko tą osobę na górze, więc możesz mi wytłumaczyć, o co tam chodzi?
Znaczy, pytasz o sytuację, kiedy robisz zdjęcie z góry i na fotografii znajduje się też osoba, która jest na dole, tak?
Dokładnie.
Co, wydaje mi się, że głównie chodzi o tak naprawdę budowanie jakiejś całościowej kompozycji. Bo oczywiście możesz wykadrować zdjęcie w taki sposób, że używasz na przykład dłuższej ogniskowej i po prostu skupiasz się tylko na osobie, która się wspina. Ale często jest tak, że po prostu cała scena jest na tyle interesująca, że fajnie jest tak naprawdę tego wspinacza umieścić jakby w jakiejś większej całości. Nie robić tylko po prostu zdjęcia jako wycinek gościa, który po prostu, wiesz, no, pręży muskuły, krzyczy z wysiłku i po prostu pokazuje, jaki to jest macho. Tylko no, fajnie jest chyba pokazać też, gdzie on się znajduje, w jakim otoczeniu, co tak naprawdę robi, no bo to buduje jakąś bardziej złożoną kompozycję, że patrząc na to zdjęcie później nie wygląda to w ten sposób, że jest to tylko szybki rzut oka, no widzę gościa, który, wiesz, no, trzyma jakiś super małych chwytów, krzyczy tak naprawdę walcząc o to, żeby się utrzymać na skalę. Tylko widząc takie zdjęcie, gdzie jest tego wszystkiego po prostu trochę więcej, zaczynasz jakby błądzić wzrokiem po tym kadrze, że widzisz, no dobra, jest gość, który walczy na jakiejś drodze, czy to w skałach, czy w górach, ale zaczyna ci nagle wzrok gdzieś tam błądzić właśnie choćby na przykład po linie, że na dole jest akurat i nagle masz punkt odniesienia, że ten gość jest mega wysoko. Albo gdzieś tam błądzisz dalej, bo widzisz, że formacja skalna na przykład stanowi jakąś naturalną linię wiodącą i widzisz po prostu, że nie wiem, ta skała jest w formie jakiegoś fajnego łuku, który też nagle sprawia, że ten kadr jest bardziej jakby wdzięczny dla oka, że widzisz na przykład jakiś łańcuch górski w tle, albo nie wiem, na dole płynie rzeka, no jakiekolwiek elementy tego typu, które po prostu sprawiają, że te kadry stają się ciekawsze. No, ja przynajmniej mam taką wizję, oczywiście każdy może patrzeć na to w inny sposób, natomiast jeśli robię zdjęcia na zasadzie bardziej reportażowej, że staram się zbudować z tego wszystkiego jakąś historię, to oczywiście takie zdjęcie, które jest zbliżeniem na samą sylwetkę wspinacza w jakimś miejscu, czy nawet jakiś detal w postaci choćby tego, że pokazujesz albo jakiś grymas na twarzy, albo to, jak bardzo małych chwytów ktoś trzyma, no oczywiście takie zdjęcia też mają swoje miejsce wtedy w jakiejś po prostu większej całości.
Okej. Okay. Powiedz mi, co jest wyznacznikiem dobrego zdjęcia we wspinaczce? Ma być tak, że ktoś jest wysoko, ma być to coś trudnego, czy jakby... Chyba to też nie jest tak, że wyznacznikiem dobrego zdjęcia, to jest pewnie subiektywne, ale jakby co ty uważasz za coś, za dobre zdjęcie wspinaczkowe i co według ciebie nie jest jakimś super zdjęciem wspinaczkowym? Jakby jakie są to wyznaczniki tego?
Wiesz co, ja mam taką teorię, że dobre zdjęcie wspinaczkowe to jest takie, że patrzysz na nie i w tym momencie po prostu masz ochotę spakować linę do plecaka i pójść się wspinać.
Którzy się nie wspinają?
Dla ludzi, którzy się nie wspinają, to myślę, że mniej więcej to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli takie zdjęcie, które kompozycyjnie jest po prostu atrakcyjne wizualnie. Że patrzysz na nie i nie jest to zdjęcie, które po prostu jakby wracając na przykład do Instagrama, jeżeli się nie wspinasz i scrollujesz po prostu wszystkie zdjęcia na Instagramie, wiadomo, no w tym momencie jakby większość z nas po prostu już jest tak przesycona różnymi obrazami, że jak scrollujemy, to po prostu jest to taki machinalny ruch i w zasadzie czasami patrząc na kogoś z zewnątrz w ten sposób zastanawiasz się, czy on w ogóle cokolwiek tam dostrzega. I wydaje mi się, że dobre zdjęcie to będzie takie, które nagle wymusi na kimś, że się zatrzymuje i jakby cofa z powrotem, żeby się temu zdjęciu po prostu bliżej przyjrzeć.
Wytrąć się z równowagi. Mhm.
No jakby wybić się z jakiegoś schematu.
Mhm. Dobra. Powiedz mi, jak to wygląda z tymi magazynami. No, ja nie wiem, jak to... Ty powiedziałeś, że wysyłasz do nich zdjęcia, czyli oni się ogłaszają, że są jakieś konkursy, bo zastanawiałem się, jak trafiasz na okładki jakichś magazynów.
To jest bardziej kwestia, wydaje mi się, poznania odpowiednich ludzi. Oczywiście większości z nich tak naprawdę nie miałem okazji poznać nigdy osobiście, ale wiadomo, każdy magazyn, jeżeli po prostu weźmiesz jakąkolwiek gazetę do ręki, w każdej gazecie jest stopka redakcyjna. Więc masz podanego maila, na którego możesz wysłać jakąś formę zgłoszenia, przedstawić się, wysłać swoje portfolio. W internecie jest to samo, więc nawet nie musisz w zasadzie mieć fizycznie jakiejkolwiek gazety, która jest na zachodzie. Wystarczy tak naprawdę wejść na stronę i znaleźć odpowiednią informację kontaktową, po prostu wysłać maila. Zazwyczaj tych maili trzeba wysłać trochę więcej, bo w moim przypadku tak to wyglądało, że jakby no, wszystko wymaga trochę cierpliwości i trochę też samozaparcia. No, niestety już się zdążyłem przekonać, że bardzo łatwo się zniechęcić i w zasadzie no, w większości przypadków naprawdę trzeba się wykazać trochę wytrwałością, żeby cokolwiek po prostu z tego wszystkiego wyszło.
Tak, ja też mam sporo doświadczenia z mailingiem. Trzeba się przygotować przede wszystkim na to, że ludzie w ogóle ci nie odpisują, albo że odpisują ci, że cię nie chcą. I w dużych ilościach. I trzeba wysyłać dużo maili, bo jednak cold mailing to jest coś, czego ludzie nie do końca lubią, także trzeba sobie trafić w odpowiedni.
Wcale się nie dziwię, natomiast jakby no jest to najprostsza i taka najbardziej chyba powszechna w tej chwili forma kontaktu, już nie mówiąc o tym, że jakby chcąc publikować na przykład w Stanach, no wiadomo, ciężko byłoby w tym momencie podjąć taką decyzję, że po prostu bukuję bilet na samolot do Stanów tylko po to, żeby spotkać się z redaktorem jakiejś gazety wspinaczkowej. Już nie mówiąc o tym, że byłoby to kompletnie nieopłacalne. No, oczywiście wiadomo, że gdybym poleciał do Stanów, to oczywiście bym tam został, żeby się wspinać przy okazji, no ale to już jest inna historia. Natomiast no, tak jak mówię, problem polega na tym, że większość maili tak naprawdę wydaje mi się, że nawet nie jest otwierana. Że możesz wysłać naprawdę świetne portfolio, takie, że gdyby ktoś otworzył tego maila i zobaczył już pierwsze trzy zdjęcia, to by go zwaliło z nóg, a po prostu większość tego typu maili od razu ląduje w koszu. No bo po prostu tacy ludzie prawdopodobnie tych maili dostają dziesiątki tygodniowo, więc wiesz, mimo że wspinanie jest sportem wciąż raczej dość niszowym, chociaż staje się coraz bardziej popularne, to osób, które robią przy okazji zdjęcia, naprawdę jest mnóstwo. I teraz wyobraź sobie, że każda z takich osób bombarduje skrzynki mailowe w różnych redakcjach na całym świecie, więc nie ma się co dziwić chyba, że po prostu te maile lądują w koszu, więc wydaje mi się, że trzeba być cierpliwym, trzeba się nastawiać na to, że wiadomo, że po prostu większość tych próśb zostanie odrzucona, ale u mnie na przykład wyglądało to tak, że jak już się udało załatwić pierwszą publikację, to pisząc po raz kolejny do tej samej redakcji, która wcześniej nawet nie odpowiedziała na maila, ale już w mailu zawierając informację, że w takiej a takiej gazecie moje zdjęcia były publikowane, nagle się okazało, że dostaje odpowiedź i nawiązujemy kolejną współpracę. I później jest taki efekt trochę kuli śnieżnej, że jakby im bardziej w to wszystko wchodzisz, tym staje się to wszystko po prostu łatwiejsze.
Ja też mogę dopowiedzieć ze swojego doświadczenia z mailami. Ja nie osobiście tego nie praktykowałem, bo trochę nie czułem się z tym dobrze moralnie, ale jest taka taktyka jak follow-upy w mailach. Jeśli ktoś ci na nie nie odpisze, to piszesz jednego follow-upa i później piszesz drugiego follow-upa, max 3, bo po 3 follow-upach to już jest takie nękanie. Według ludzi sprzedażowych, bo według mnie to jest nękanie już po pierwszym mailu. Natomiast kilka razy to zrobiłem i to rzeczywiście działa, więc jak ktoś chce wysyłać maile i ktoś nie odpisuje i rzeczywiście ci zależy, to można wysyłać takiego follow-upa, który jest miły i rzeczywiście kilka razy zdarzyło mi się, że ktoś mi odpisał i jeszcze przeprosił, że nie odczytał tego maila, że trafił do spamu, bla, bla, bla. Także no, to jest bardzo spoko, jeśli chodzi o maile.
Wydaje mi się, że w ten sposób też dajesz komuś do zrozumienia, że po prostu ci zależy. Bo jeżeli faktycznie, no nie oszukujmy się, jeżeli robisz na przykład dobre zdjęcia, to wydaje mi się, że dla takiej redakcji czy jakiejkolwiek na przykład firmy, która może na tych zdjęciach skorzystać, że jest to jednak, no wiesz, jakby obie strony na tym zyskują. A już nie mówiąc o tym, że no, tak jak wspominałem, jeżeli dajesz do zrozumienia drugiej stronie, że ci zależy, to też wydaje mi się, że po prostu no, ktoś może w inny sposób podejść do twojej osoby i ta relacja może naprawdę wyglądać wtedy dużo, dużo korzystniej.
Tak, ja miałem dwie sytuacje, w których klient mi na to nawet odpisał właśnie w postaci że fajnie, że się odezwałeś, że z reguły nie odpowiadam na cold mailing, ale widzę, że jesteś Resistance, jak to jest po polsku?
Wytrwały.
Wytrwały, więc jakby to mi się podoba i rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę, także to jest bardzo spoko. Byłem też kiedyś na wykładzie ilustratora polskiego, który jest dość znany i projektuje ilustracje do takich dużych marek i właśnie jeden z jego slajdów na tej prezentacji nazywał się Wyślij się i właśnie on mówił to na takiej graficznej konferencji we Wrocławiu i mówił, że większość ludzi robi rzeczywiście fajne rzeczy, natomiast nigdy się nie wysyła i to była jakby taka rada od niego, że po prostu wyślij, mnóstwo ludzi ci nie pisze, ale on wysyłał swoje prace nawet do Blizzarda. Nie odpisali mu, ale wiesz, komu szkodzi spróbować, może akurat by mu odpisali.
Słuchaj, tak, to jest, jedyne, co cię to kosztuje, to czas. Więc,
dokładnie.
A może z tego wyjść coś naprawdę mega fajnego, no bo też nie oszukujmy się, jeżeli jesteś ilustratorem i nawiązałbyś współpracę z Blizzardem, no to już jest kosmos.
Dokładnie, więc Anusz, a wysłanie maila to tylko chwilka. Wydaje mi się, że ludzie nie lubią, jak ktoś im nie odpisuje. Ja zresztą też tego nie lubię, ale jakby się przyzwyczaiłem. Po drugie, ja wysyłałem, na początku wysyłałem 10 maili, później wysyłałem 20. Doszedłem do momentu, kiedy wysyłałem czasami 500 maili. Miałem do tego specjalną aplikację, ale to działa. Jakby może to nie brzmi najlepiej, natomiast to bardzo działało, także to u mnie fajnie się sprawdzało. Dobra, wróćmy może do wspinania. Bo miałeś pod jednym opisem napisane, że nie znam terminów, zresztą już mi to wypomniałeś w mailu, natomiast ten gościu... natomiast ten gościu, który jest na dole z liną, on się nazywa chyba asystent i napisałeś, że dobry asystent jest na wagę złota i na tym się zastanawiałem, bo ja nie kumam w ogóle tego środowiska wspinania, na czym to polega i dlaczego jedna osoba jest na dole, dlaczego druga osoba jest na górze, więc o co chodzi z tym asystentem?
To nie z asystentem, tylko asekurantem.
Tak,
no i jakby wiesz, dobry asekurant jest na wagę złota z jednego prostego powodu, że jak się wspinasz, to zwyczajnie w jego rękach jest twoje życie. Jeżeli on zawali i po prostu no nie wyłapie twojego odpadnięcia w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, no po prostu lądujesz na glebie i to się może skończyć na przeróżne sposoby, no ze zgonem łącznie.
Czyli nie do końca kumam, jak to dokładnie działa. Czyli on sobie stoi na dole, patrzy się w górę i trzyma linę, bo to widziałem na zdjęciach. Natomiast druga osoba siedzi sobie na tych skałach, trzyma się czegoś i w którym momencie, jeśli ta osoba na górze robi ruch, w którym momencie asekurant jest mu potrzebny? On musi upuszczać tą linę, jak ta osoba się odbije i ją odpuszczać w dół? To o to chodzi?
Tak, bo taki jakby najbardziej... Nie chciałem użyć słowa prawilny, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie no, trzymajmy się tej wersji, że najbardziej taki prawilny styl wspinania to jest tak zwane wspinanie z dołem, czyli z dolną asekuracją. I polega to na tym, że wspinając się w górę, ciągniesz za sobą linę, którą masz przywiązaną do uprzęży, i ciągniesz tą linę od dołu, przepinając ją po kolei przez różne punkty asekuracyjne, albo te punkty są stałe, tak jak mówiłem wcześniej o tych wklejanych kotwach, albo to zazwyczaj jest praktykowane w górach, po prostu te punkty zakładasz sobie samodzielnie, są różne sprzęty, których się do tego używa, i po prostu na przykład klinujesz albo różnego rodzaju kości, albo tak zwane kości mechaniczne, czyli tak zwane frendy, różnego rodzaju szczelinach po prostu w skale, i działa to na przykład na zasadzie takiego mechanizmu rozporowego, że ciągnąc go w dół, czyli obciążając go swoim ciężarem, on się zaczyna coraz bardziej rozszerzać, jakby rozpychać pomiędzy skałami, co powoduje, że tarcie zaczyna odpowiednio działać, no i to po prostu jakby zatrzymuje się w tej skale. No i cały myk polega na tym, że przepinając tą linę coraz wyżej, mamy takie momenty, że wychodzimy ponad ten punkt, w którym jesteśmy wpięci. Więc w momencie, gdyby w takiej sytuacji po prostu brakło ci siły, czy nie wiem, noga ci spadnie ze stopnia, albo palce po prostu wystrzelą z jakiegoś małego chwytu, no to jest taki moment swobodnego odpadnięcia, po prostu zaczynasz lecieć. I później mijasz w locie ten ostatni punkt, przez który masz przepiętą linę, i dopiero wtedy, kiedy jesteś poniżej niego, lina się napręża i jakby cały ten mechanizm wyłapuje to odpadnięcie, jakby zabezpieczając cię przed doleceniem do ziemi. Mhm. Rola asekuranta w tym momencie jest podwójna, bo po pierwsze, wspinając się do góry, asekurując kogoś, używasz do tego specjalnych przyrządów, takich, które zmniejszają tarcie na linię, no bo jakby nie wyobrażam sobie asekuracji w taki sposób, że tą linę po prostu trzymasz w dłoniach, no bo to jest...
Właśnie...
Tak, no to jest nierealne, i gdybyś ją po prostu trzymał w dłoniach, to prawdopodobnie raz, że byłoby ciężko to utrzymać, a dwa, jakiekolwiek przesunięcie się tej liny w zaciśniętych dłoniach po prostu by ci wypaliło skórę. Bo jakby tarcie tej liny po prostu powoduje naprawdę bardzo, bardzo wysoką temperaturę, więc używa się do tego specjalnych przyrządów asekuracyjnych, które mają za zadanie jakby zwiększać właśnie tarcie na linii przyrząd lina, tak żebyś nie musiał wkładać też w utrzymanie partnera, który odpada, jakiejś specjalnie dużej siły. No, więc jakby rola asekuranta jest podwójna, ponieważ z jednej strony w momencie, kiedy się wspinasz, on ci musi w tych przyrządach wydawać odpowiedni luz na linię, żeby cię po prostu nic w momencie, kiedy na przykład podciągasz się do góry, żeby ta lina cię nie zatrzymała w trakcie tego ruchu. No a druga, ta bardziej istotna rola jest taka, że w momencie, kiedy po prostu odpadasz, no to on jakby musi to odpadnięcie wyłapać.
Okej, okay, a wspinacie się na miejsca, gdzie nie ma tych zaczepów, czyli na takie tak zwane nowe ścianki? Tak zwane, nie wiem, jak to się nazywa.
Tak, no generalnie, tak jak ci mówiłem, wspinanie w górach to często tak wygląda, że tych punktów asekuracyjnych stałych albo nie ma, albo jest ich stosunkowo niewiele. Jest też jakby osobna dziedzina wspinania, czyli wspinanie na własnej asekuracji, gdzie po prostu nawet jest wręcz jakby nieformalnie zakazane, tak to można chyba określić, bo nie kojarzę, czy są jakieś takie formalne zapisy, że na przykład formacji typu rysy, gdzie jakby rysa jest najprostszą formacją, w której możesz wykorzystać taką asekurację, którą jesteś w stanie sam założyć bez wiercenia dziur w skale. No więc takich formacji się po prostu nie obija. Jakby obijanie, czyli to jest jakby takie kolokwialne określenie ubezpieczania właśnie dróg wspinaczkowych, no bo polega to na tym, że musisz wywiercić w skale dziurę i w tą dziurę po prostu wklejasz kotwę. To jest taki jest taki długi trzpień zakończony jakby takim punktem, do którego jesteś w stanie wpiąć karabinek.
Mhm. To zastanawiam się, jak wygląda taki wypad. Załóżmy, że obczajacie sobie jakąś fajną miejscówkę i stwierdzacie, dobra, tam było fajnie się powspinać, być może da się zrobić jakieś fajne foty. Idziecie tam i nie ma tam żadnych wbitych tych przyczepów, które sobie tam wbijacie. To jak się zabieracie za coś takiego? Od czego zaczynacie? Żeby wejść na taką ściankę.
Mhm. No, to, co pytasz, to już jest taka typowa eksploracja. Więc jeżeli są jakieś ściany, które są, po których się nikt jeszcze nie wspinał, to na pewno nie wygląda to tak, że sobie wymyślamy, że nagle podchodzimy pod jakąś ścianę i o dobra, to tu się zaczniemy wspinać. Tak naprawdę przygotowanie w ogóle kawałka skały pod możliwość wspinania to jest naprawdę niesamowity nakład pracy. Bo zdarzało mi się też takie skały na Jurze przygotowywać pod wspinanie i trwa to tygodniami tak naprawdę. To jest niesamowita ilość pracy, bo tą skałę trzeba często, wiesz, na skalę takiej, która jest na przykład w lesie, możesz być pewny, że będzie mnóstwo jakichś, nie wiem, mchów, porostów, całe mnóstwo ziemi w miejscach, które są potencjalnymi chwytami, więc to wszystko trzeba obczyścić. Później dochodzi do tego kwestia taka, że no niemal na 100% będą jakieś fragmenty skały, które będą dość kruche, więc stwarzają niebezpieczeństwo tego, że po prostu jak złapiesz jakiegoś chwytu, który znajduje się w takiej kruszyźnie, no to on ci po prostu zostanie w ręce. On się nie utrzyma tej skały i po prostu też jest to jakieś tam potencjalne zagrożenie. Więc tak naprawdę trzeba to wszystko odpowiednio przygotować, wytyczyć jakieś linie, którymi mogą tak naprawdę iść potencjalne drogi wspinaczkowe, czyli często jest tak, że jak stajesz pod taką ścianą, to widzisz na przykład jakieś takie wyraźne formacje, że jako wspinacz po prostu od razu ci się narzuca, że kurczę, tędy może iść naprawdę coś fajnego, że tam na pewno będą chwyty, które mi pozwolą ten fragment skały pokonać i mogą być przy tym naprawdę bardzo fajne ruchy, więc to są takie rzeczy, które po prostu jakby odpowiednio doświadczonym wspinaczom, którzy już trochę czasu się wspinają, po prostu to się narzuca.
Okej, okay. Rozumiem, że zadaję dosyć głupie pytania. W sensie przynajmniej...
Nie ma głupich pytań.
Powiedz mi, macie tą świeżą skałę i mówisz, że przygotowujecie to tygodniami. I w jaki sposób w takim razie ją przygotowujecie? Czyli ściągacie ten mech i w jaki sposób sprawdzacie, które elementy są kruche i mogą się oberwać i jak się ich pozbywacie? Bo to jest dla mnie ciekawe. Załóżmy, że jest na środku skały jakiś element, który jest kruchy. To obkujecie to młotkiem, czy w jaki sposób to robicie?
Tak, najprościej jest to po prostu ostukać młotkiem. Jeżeli skała, no, kolokwialnie mówiąc, dudni, To znaczy, że jakby ta warstwa, która jest na zewnątrz, po prostu no, słabo się trzyma całości, więc to nie jest odpowiednio lite i najprościej to wtedy jakby są dwie opcje. Albo jeżeli jest bardzo krucho, no to po prostu to... Wiesz, często się zdarza, że jeżeli jest jakiś kawałek skały, który może być potencjalnym chwytem w takiej kruszyźnie, to po prostu jak tylko go złapiesz, to w ogóle to wszystko zaczyna lecieć i cały ten... fragment skały po prostu spada na ziemię, a czasami bywa tak, że coś dudni, ale okazuje się, że trzyma się to na tyle pewnie, że po prostu to zostawiasz i jest trochę takich dróg choćby na Jurze, że jakby wracając na nie po latach, gdzie, nie wiem, strzelam, 5 lat temu wspinając się po czymś stwierdzałem, że o, to zaraz odpadnie. Po czym wracasz po 5 latach na taką drogę i ten kawałek skały dalej się tam trzyma, nie? Mimo że przewspinało się po nim setki osób. Więc jakby to też jest kwestia, jeżeli jesteś osobą, która ma, która odkryła jakąś nową skałę, gdzie możesz coś takiego zrobić, no to po prostu jakby ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz to zostawić, czy jednak po prostu próbujesz to za wszelką cenę zrzucić.
Jeszcze jeden scenariusz, który widzę cały czas w głowie, to załóżmy, że masz już ten, jestem ciekawy bardzo tego obkuwania, załóżmy, że masz tą skałę, która dudni gdzieś w połowie tej skały, czyli rozumiem, że musisz wybijać sobie te zabezpieczenia, wspiąć się do tej połowy tej skały i ją obkuć młotkiem, natomiast mam wrażenie, że ta skała może ci... Skąd wiesz, jak duży kawałek tej skały odpadnie? Jak odpadnie dużo większy kawałek, to teoretycznie może spaść na ciebie. Czy czegoś nie kumam?
Ogólnie to jest tak, że jeżeli eksplorujesz jakąś nową skałę, to zazwyczaj szukasz najpierw najprostszej opcji wejścia na samą górę. Czyli jeśli mówimy o skałkach, jakby trzymając się skałek na jurze, no to zazwyczaj jest to dość proste, bo na większość skał da się wejść po prostu od drugiej strony, bo większość skał na jurze wygląda w ten sposób, że po jednej stronie jest jakaś forma wzniesienia, i to wzniesienie się jakby urywa takim skalistym terenem, więc to jest powiedzmy w dużej mierze taki scenariusz, więc po prostu jesteś w stanie wejść od drugiej strony. Często na tych skałach rosną jakieś drzewa, więc tak naprawdę jeżeli widzisz, że rośnie tam odpowiednio solidne drzewo, to nawet do niego możesz przywiązać linę i po prostu na tej linie jakby zjechać w dół i jakby wysondować, jaka jest jakość tej skały, czy warto w ogóle tutaj cokolwiek robić, czy jest jakikolwiek potencjał na to, żeby dało się po tym wspinać, no bo może się okazać, że ta skała jest po prostu tak gładka, że no nie ma szans, żeby w ogóle ktokolwiek się po tym wspiął, no bo wiesz, no musiałbyś być, nie wiem, Spidermanem po prostu, żeby być w stanie złapać czegoś takiego i pójść po tym do góry. Ewentualnie druga opcja jest taka, że po prostu w rejonach, gdzie nie da się wejść na tą skałę po prostu od jakiejkolwiek innej strony, no to praktykuje się taki schemat, że wytyczasz po prostu drogę najprostszym możliwym terenem i będąc na samej górze po prostu zaczynasz od przygotowania tak zwanych stanowisk, czyli tych punktów, które są jakby stanowią zakończenie drogi i przez które, z których jakby później po zakończeniu wspinania zjeżdża się z powrotem na ziemię. No i generalnie jest tak, że jeżeli masz jedno takie stanowisko, no to może się okazać, że i w prawo i w lewo jesteś w stanie na przykład przesunąć się o powiedzmy, nie wiem, kolejne 2 metry i zainstalować kolejne takie stanowisko. I to już ci daje jakby możliwości coraz sprawniejszego poruszania się po całej ścianie, a przy okazji jakby budowania od razu jakieś siatki tych już docelowych dróg spinaczkowych, no bo te stanowiska już są elementem, który po prostu każdą z tych dróg będzie kończył.
To wydaje się to niebezpieczne. Na ile rzeczywiście niebezpieczne to jest? W sensie zdarzają się jakieś wypadki? Miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje, gdzie coś się stało?
Kurczę, no wypadki się zdarzają, ale w dużej mierze wydaje mi się, że wypadki zdarzają się z dwóch powodów. Albo rutyna, albo po prostu przytrafiają się osobom, które nie do końca są jeszcze z tematem obyte, mają za małe doświadczenie i po prostu popełniają gdzieś jakiś błąd, chociaż wiadomo, błąd się może zdarzyć nawet najbardziej doświadczonym. Natomiast wydaje mi się, że jakby z mojego punktu widzenia to całe wspinanie jest względnie chyba bezpiecznym sportem. Nie powiedziałbym, że mówi się, że wspinanie jakby wchodzi w listę tych tak zwanych sportów ekstremalnych. Natomiast dla mnie jako wspinacza, który no już wspinam się od ponad chyba 20 lat jakby nie wiem, może to jest kwestia tego, że jestem z tym po prostu odpowiednio obyty, jest to już dla mnie wszystko dosyć naturalne, ale jakby nie powiedziałbym, żeby to był jakiś przesadnie niebezpieczny sport. Oczywiście można go doprowadzać do różnego rodzaju granic i wspinać się na przykład bez asekuracji. Nie wiem, no możliwe, że widziałeś Free Solo o tym, co zrobił Alex Honnold. No więc to już jest takie doprowadzenie tego do naprawdę ekstremum i tam już wiadomo, no to jest jakby no bilet w jedną stronę. Po prostu, no jeżeli popełnisz jakikolwiek błąd, no to raczej twoje szanse na to, że wyjdziesz z tego cały, po prostu są naprawdę bliskie zera. Natomiast takie wspinanie, jakie większość z nas uprawia na co dzień w skałkach, to tak naprawdę tutaj wiesz, no zdarzają się kontuzje, ale tak, żeby jakby wypadki śmiertelne oczywiście też się zdarzają, ale one są, myślę, jakby biorąc pod uwagę statystykę i to, ile osób co weekend w tych skałach się wspina, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę niewielki promil wręcz.
No, ja broń Boże nie chciałem powiedzieć, że to jest jakieś, wiesz, niebezpieczne i nie powinno się tego robić. Byłem po prostu ciekawy, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto jest w tej kwestii doświadczony. A jeśli kontuzje, bo jak wisicie na palcach, to chyba wasze przedramiona i palce muszą być totalnie wykończone, co? Jak to wygląda, jeśli chodzi o właśnie kontuzje?
Kontuzje tak naprawdę najczęściej to są urazy tak zwanych troczków. Troczki to są takie, najprościej to porównać chyba do obrączki, czyli jeżeli jakby na każdym, jak masz palce, to w troczki znajdują się jakby na każdym tutaj paliku, plus jest troczek, który znajduje się tutaj już blisko samej dłoni.
Mówimy o stawie pomiędzy kościami.
Nie, troczki są pomiędzy stawami. Staw jest, staw to jest jakby miejsce, w którym palec się zgina, a troczki znajdują się pomiędzy nimi, czyli tutaj i tutaj. I kolejny jest tutaj zaraz za zgięciem najbliżej dłoni.
Okej, okay, czy to jest mięsień
nie,
czy kość?
To nie jest mięsień, to jest właśnie taka tkanka. W sumie jakby nie chcę też wchodzić tutaj w tematy bardziej jakiejś fizjoterapii i tak dalej, bo to też nie jest moja specjalizacja, więc nie chcę tutaj palnąć jakiejś głupoty, czy to jest taka tkanka bardziej chrzęstna, czy cokolwiek innego. Wydaje mi się, że to jest
jasne.
To jest raczej tkanka, która przypomina raczej ścięgno. I tak naprawdę troczek to jest właśnie taki element, który te ścięgna trzyma w odpowiednim miejscu. To jest trochę, nie wiem, najprościej mi to chyba porównać do takich punktów mocujących, jak masz linki na przykład do hamulca w rowerze, to te, przynajmniej w takich starszych rowerach, jak ja jeszcze pamiętam, jak swego czasu jeździłem w miarę dużo, to jakby na ramię masz takie punkty, które są takimi przelotkami, które tą linkę trzymają po prostu, żeby ona, wiesz, nie wisiała luźno, tylko żeby się trzymała wzdłuż ramy. No to mniej więcej do tego można porównać troczek. To jest taki właśnie taka obrączka, która trzyma po prostu ścięgno w odpowiednim miejscu. I to jest tak, że w momencie, kiedy wykorzystujesz różne rodzaje chwytów i obciążasz po prostu palce, no to ścięgno w tym momencie się mocno napina. I troczek jest czymś, co to ścięgno po prostu jakby trzyma w ryzach, no ale jeżeli przegniesz i jakby ten troczek nadwyrężysz, no to on może po prostu z racji tego, że on wtedy staje się słabszy, może się albo naderwać, albo można go całkowicie zerwać. I to jest takie chyba najbardziej powszechne, bo to jest taka typowa kontuzja przeciążeniowa, czyli po prostu jeśli masz napinkę, że idziesz na trening, na przykład na ściankę i wiesz, po prostu ciśniesz do upadłego, no to jest spora szansa, że właśnie taką kontuzją może się to skończyć, no bo po prostu no na tyle będziesz nadwyrężał ten dany troczek, że on po prostu jakby nie wytrzymasz obciążenia. A drugim elementem, który może ulegać kontuzjom, to są właśnie ścięgna w palcach. I tutaj też, no to też są takie typowo przeciążeniowe raczej kontuzje, że po prostu no, jeżeli za dużo się wspinasz, a za mało dajesz sobie czasu na regenerację, no to łatwo po prostu wtedy o tego typu urazy.
To się jakoś ciężko leczy, czy raczej to są takie delikatne kontuzje? Bo ja kompletnie nie słyszałem o tym wcześniej.
To zależy od tego, w jakim stopniu sobie coś z tym ścięgnem albo troczkiem zrobisz, bo jeżeli go tylko na przykład naciągniesz, to wiadomo, to jest kwestia, powiedzmy, nie wiem, tygodnia, dwóch przerwy, później jakieś lekkie obciążenia, żeby to się już pod obciążeniem zaczynało regenerować i odbudowywać, i generalnie raczej wszystko wraca do normy, jest spoko. Natomiast w momencie, kiedy na przykład zerwiesz ścięgno albo troczek, no to już się zaczynają naprawdę ciężkie przeboje z tym i mam nadzieję, że nie będzie mi dane tego przeżywać.
Oby, trzymam za to kciuki. No, ja jeździłem ekstremalnie na rolkach, więc z kontuzjami mam trochę doświadczenia, także nie polecam i mam nadzieję, że nie będziesz miał takich doświadczeń. Wiesz co, w jednym z twoich wywiadów mówiłeś o tym, albo wywiadów, albo gdzieś to przeczytałem. W każdym razie mówiłeś, że...
Wywiadów byłeś... chyba nie miałem okazji zbyt wielu udzielać.
Widziałem na pewno dwa na YouTubie, w sensie jeden filmik, drugi wywiad. W każdym razie mówiłeś, że byłeś analitykiem i przeszedłeś z analityka na full-time fotografa. Dobrze pamiętam?
No generalnie tak, zajmowałem się taką analityką typowo webową. Czyli wiadomo, no, Google Analytics i po prostu no, to było główne narzędzie pracy, plus czasami się tam pojawiały jakieś inne bazy danych, z których trzeba było po prostu powyciągać pewne rzeczy, no ale sprowadzało się to ogólnie do tego, że masz po prostu jakieś źródła danych, z tego trzeba sklecić po prostu raport i no, tyle. Więc
tak właśnie.
Więc pojawiła się szansa na to, żeby po prostu od tego uciec, no bo nie oszukujmy się, no nie jest to praca, która zapewnia ci jakieś mega wyzwania i która no jest jednak dość powtarzalna, po prostu robisz praktycznie każdego dnia to samo i wydaje mi się, że po prostu przyszedł taki moment, że zacząłem się w tym wypalać. Więc z racji tego, że robiłem już zdjęcia i wyglądało to tak, że jakby te zdjęcia już zaczynały powoli być na tyle jakby przyzwoite, że jakby pojawiały się głosy, że powinienem z tym zrobić po prostu coś więcej niż tylko robić je tak dla siebie i trzymać po prostu gdzieś tam w czeluściach dysku. Pojawił się fajny zbieg okoliczności i udało się po prostu jakby zmienić to, czym się zajmowałem.
Okej, ciężko było ci zmienić się z tej pracy na fotografa, czy jakby, bo to miałeś pracę full time i od razu przeskoczyłeś na full time fotografa, czy na jakich zasobach?
Tak, wiesz co, pojawiła się możliwość współpracy ze sklepem 8A. To jest tak naprawdę sklep, wydaje mi się, no jestem pewien, że to jest tak naprawdę największy gracz na rynku outdoorowym w Polsce. I pojawiła się opcja nawiązania współpracy takiej, no praktycznie pełnoetatowej też, że jakby robię zdjęcia zarówno w górach, jakieś zdjęcia marketingowe, ale też na taką powiedzmy prozą życia jest robienie po prostu zdjęć produktowych. No ale pozwoliło mi to bardzo bezboleśnie i bezproblemowo, bez jakby zmartwień, że a co będzie, jeśli nie będzie klientów albo będzie po prostu za mało zleceń w ciągu miesiąca, żeby no, wiadomo, praca freelancera jest... jakby ma swoje plusy w postaci tego, że masz po prostu więcej swobody, no ale z drugiej strony jakby no niestety wiąże się to z tym, że dopóki nie masz naprawdę dobrze rozbudowanej bazy klientów, no to jakby ze spokojnym snem może być różnie. Natomiast tutaj tak pojawiła jest. Się fajna szansa, którą postanowiłem spróbować wykorzystać i po prostu no, udało się.
Okej, okay, to bardzo...
Zacząć robić to, bardzo co robię.
Bardzo płynnie w takim razie udało ci się zrobić to przejście, bo nie wiem tak właściwie, jak ciężko jest dostać taką pracę full-time'ową jako fotograf, ale ja jak myślałem o tym, to właśnie myślałem o freelancerce i trochę mnie to martwiło, bo był taki moment, że chciałem przejść na robienie zdjęć, ale właśnie to załatwianie sobie klientów na początku wydawało mi się dosyć skomplikowane, plus zacząłem robić zdjęcia, bo chciałem robić takie zdjęcia, jakie ja chcę robić. Jak pomyślałem sobie, kurde, znowu będę robił rzeczy, których nie chcę robić, tylko mam robić rzeczy dla klientów, to w sumie mam już taką pracę, więc stwierdziłem, że nie przechodzę i zostawię sobie.
Gdzieś kiedyś słyszałem fajne stwierdzenie, że jak jesteś jak pracujesz na etacie, to masz jednego szefa, jak jesteś freelancerem, to masz tylu szefów, ilu masz klientów, więc
tak jest.
No, trochę to tak wygląda w praktyce, no ale wiadomo, no, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, no i w zależności od tego, co komu odpowiada, no to oczywiście każdy ma tutaj wolną drogę, jeśli chodzi o wybór. Natomiast, no, tak jak mówię, dla mnie jakby na razie ta opcja się sprawdza super. Mam, można powiedzieć, pełne ręce roboty i po prostu, no, dopóki ta współpraca po prostu trwa, no to tak jak mówię, no ja mam ten komfort, że mogę spokojnie spać, wiedząc, że jakby na wszystkie zobowiązania po prostu, no, jakby wystarczy pieniędzy, żeby zapłacić ZUS, zapłacić podatki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wiadomo, jak się trafiają jakieś albo dodatkowe zlecenia, albo możliwość po prostu sprzedaży zdjęć, czy to do czasopism, czy w jakiejkolwiek innej formie, no to jest to po prostu jakiś fajny dodatkowy bonus.
Właśnie o te czasopisma też miałem pytać, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to wpłynęło na rozwój twojej kariery. Nie wszyscy przepadają za tym słowem, nie wiem jak ty na to reagujesz, no ale ja uważam, że to jest kariera w pewnym sensie. Więc zastanawiałem się, jak bycie w magazynach wpłynęło na to i jak jest, na ile jesteś rozpoznawalny, ile masz klientów i tak dalej.
Jeśli chodzi o ilość klientów, no to tutaj jakby kwestia jest też taka, że jakby współpracując z Osiema, jednak no też zobowiązałem się do tego, że jakby no po prostu w tej branży, wiadomo, no dla konkurencji robić po prostu nie będę. Zresztą też, no, szczerze mówiąc, byłoby mi chyba ciężko tak działać na takiej zasadzie, żeby po prostu robić też coś dla na przykład konkurencyjnych sklepów. Natomiast odnośnie tej kariery, kurczę, no, jakby słowo kariera mi się kojarzy z tym, że jesteś naprawdę, wiesz, mega rozchwytywany, odniosłeś już jakiś turbo sukces i no, jesteś kimś.
Dlatego to zaznaczyłem właśnie, że nie wszyscy lubią, natomiast w jakiś sposób musiałem się zwrócić, więc użyłem tego słowa. Ale wiem, że opinie są podzielone.
No, wiadomo, wszystko jest kwestią po prostu nazewnictwa i tyle, natomiast wiadomo o co chodzi. Czy czasopisma się na to przekładają? Szczerze nie wiem, wydaje mi się, że chyba niespecjalnie. Bo odpowiedz mi tak szczerze na tak zadane pytanie. Przeglądając na przykład jakieś czasopisma, nie wiem, na przykład rolkowe, jeżeli w tej tematyce siedzisz, jak często, widząc jakieś mega dobre zdjęcie, jak często zdarzało ci się sprawdzać, kto jest fotografem? No bo to, że jest na nim jakiś zawodnik, który jest, powiedzmy, nie, sponsorowany na przykład przez Red Bulla, i to jest mega rozpoznawalna osoba, no to w zasadzie jest oczywiste, nie? Że patrzysz na takie zdjęcie i o kurde, no, kozacka fota jakiegoś tam gościa z teamu Red Bulla, który jest, no, mega wymiataczem. Ale nie oszukujmy się, no, mnie też się kiedyś tak wydawało, że jak gdybym zaczął robić zdjęcia jakimś zawodnikom z naprawdę takiej światowej czołówki, to, że no, po prostu wszystko by się odmieniło i jakby no, ta kariera by wystrzeliła w kosmos. A teraz wydaje mi się, że to chyba jednak tak nie działa, że jakby rola fotografa to jest zawsze tak, że jesteś mimo wszystko tą osobą, która jest po drugiej stronie aparatu, która jest niewidoczna dla ogółu i po prostu, no, jakby pozostajesz jednak w cieniu.
Wiesz co do tego pytania odnośnie tego, czy zastanawiam się, kto zrobił foty w magazynie. Myślę, że to jest zależne od tego, czy prowadzisz firmę, której zależy na wykorzystywaniu zdjęć do ich marketingu, czy nie. Ja nie prowadzę takiej firmy, więc nie, raczej bym nie szukał tego. Natomiast wiem, jak robiłem foty z fotografami na rolkach, to wiem, że oni się kontaktowali z takimi firmami, bo jednak jeśli był taki skate shop rolkowy w Polsce i on musiał z kimś współpracować, więc miał jakieś fotografów, z którymi współpracował i myślę, że tych fotografów znał właśnie poprzez to, że ci fotografowie publikowali zdjęcia w różnych miejscach, więc teoretycznie to powinno działać. Natomiast nie wiem, ile jest fotografów w twojej branży i na ile jest rozwinięty ten rynek, żeby oni się rzeczywiście do ciebie odzywali. Ale wiesz, jakby moja pierwsza myśl była taka, że rzeczywiście mogłoby to wpływać, ale jak mówisz, że nie do końca, to może po prostu ten rynek nie działa tak, jak myślałem, że działa.
Wydaje mi się, że nawet taki prosty eksperyment można przeprowadzić, jakby wracając znowu do tematu Instagrama, że wrzucając zdjęcia na przykład przez profil jakiejś marki, czy przykładowo jest to na przykład zdjęcie, nie wiem, no strzelam, Red Bull wrzuca jakieś moje zdjęcie i jest podpisane na zasadzie takiej, że zawodnik X robi to i tamto i do tego jest podlinkowany też fotograf.
Ja bym chciał zaznaczyć, że ja cię tak właśnie znalazłem, więc w pewnym sensie to działa.
No, tylko to też jest tak, że jakby wiesz, czego chcesz szukać, a mówimy o sytuacji, kiedy jakby nazwijmy to ogół społeczeństwa, bo co innego jest w momencie, kiedy, tak jak wspominałeś, jest to na przykład marketingowiec jakiejś marki, który szuka potencjalnego fotografa, albo który ma po prostu już takie zboczenie zawodowe, że widząc dobre zdjęcie zastanawia się, kto je zrobił, bo może mu się to przydać na przyszłość, ale też inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy mówimy o na przykład środowisku wspinaczkowym, czyli o osobach, które wspinają się, mają zajawkę na wspinanie, ale nie są żadnymi marketingowcami, nie są powiązani z żadną marką. I tak zauważyłem taką tendencję, że dużo częściej w takiej chwili te osoby zaczynają obserwować zawodnika, ale fotograf, który może im dostarczyć jakby mnóstwo kontentu, który będzie ich motywował do tego, że wiesz, to, o czym mówiłem wcześniej, że patrzysz na zdjęcie, masz ochotę iść się wspinać, i nagle się okazuje, że tutaj jakby trafia po prostu garstka. No, nie wiem, może to jest tylko moja taka obserwacja, ale tak to odbieram, że jakby dużo więcej ludzi lgnie do zawodników, a znacznie mniej do fotografów. To nawet widać w tym środowisku po liczbach obserwujących choćby na profilach osób, które są wspinaczami jakimiś z górnej półki i z tego takiego, no, nazwijmy to świecznika we wspinaniu, a ile osób obserwuje na przykład fotografów, których śledzę i którzy naprawdę robią świetną robotę i którzy też fotografują właśnie tych gości, którzy są tymi mistrzami wspinania, więc to jest takie przełożenie, że no, tak jak mówię, no, ten fotograf jednak zawsze mam wrażenie, że pozostaje lekko w cieniu i no, po prostu trzeba się z tym pogodzić, no, taka jest nasza rola.
Może to też jest takie moje zboczenie, bo ja, na przykład, ja jak szukam czegokolwiek, ja lubię sobie znaleźć właśnie fotografa albo kogoś, kto współpracuje. Jeśli researchuję sobie jakieś środowisko, to osobiście wolę zaobserwować fotografa, bo jeśli zaobserwuję sobie fotografa i on robi, załóżmy, fajne zdjęcia wspinaczom, to w ciągu tygodnia u tego fotografa najprawdopodobniej zobaczę 3 dobrych wspinaczy, natomiast jeśli zaobserwuję jednego wspinacza, to zobaczę tylko jednego wspinacza, bo tylko jego zaobserwowałem. No,
dokładnie, już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę na takim profilu fotografa, wiesz, no masz pewność, że jeżeli ktoś robi dobre foty, no to jakby będzie docierał do ciebie fajnej jakości content, a obserwując kogoś, kto jest tylko zawodnikiem, czy tylko, no oczywiście to nie można jakby odmówić, że tylko, to mówimy o dużym cudzysłowie i w uproszczeniu, natomiast jeżeli obserwujesz tylko zawodnika, no to jakby możesz się spodziewać, że tam będzie content zarówno od profesjonalnych fotografów, jak i po prostu zdjęcia z komórki i może to być bardzo różnej jakości, no ale oczywiście to też zależy od tego, czego wiesz, oczekujesz. To nie jest tak, że ja tutaj jakby wylewam jakieś straszne żale, że tak to wygląda, bo nie taki jest cel tego, no po prostu jakby taka, wiesz, moja obserwacja, że jakby trochę chyba może być tak, że ten zawód fotografa jest po prostu na tyle niedoceniany, że nawet w postaci choćby tego właśnie nieszczęsnego Instagrama jakby jest szansa na fajne źródło czegoś, co może stanowić dla ciebie formę inspiracji, a często ona jest po prostu pomijana na rzecz czegoś innego.
Wiesz co, myślę też, że jest jedna kwestia, to że fotograf z reguły wstawia foty i bardzo się przykłada do tego, co wstawia, bo ma jakby wyrobione oko, jeśli chodzi o takie wizualne kwestie, więc wstawiasz tylko zdjęcia, które są super i tak właściwie różnicę pomiędzy super zdjęciem, a zdjęciem takim na 90%, jedyne, kto jest w stanie wyłapać, to jest w stanie wyłapać inny fotograf, więc automatycznie obserwują ci inni fotografowie, bo oni doceniają tą różnicę, której taki normalny zjadacz chleba nie docenia. Plus wydaje mi się, to jest tak samo jak z firmami. Jeśli masz jakąś znaną firmę, jakiś Apple czy cokolwiek, oni mają dużo, dużo, dużo mniej obserwujących niż ludzie. Ludzie zawsze mają więcej obserwujących i myślę, że fotografowie prowadzą swoje profile trochę w taki biznesowy sposób i myślę, że to też wpływa na to, że mają mniej obserwujących, bo na przykład atleci prowadzą swój profil mocno w taki sposób personalny, że ja jestem osobą i ja robię to, jem sobie tu i bla, bla, bla. Natomiast fotograf rzadko w taki personalny sposób to prowadzi. Myślę, że to też troszeczkę odrzuca ludzi, bo jednak ludzie ciągną do ludzi, a nie do biznesowych. No,
tu na pewno masz rację i też mam w dużym stopniu podobne przemyślenia. Natomiast wiadomo, fotograf będzie traktował taki profil bardziej jako swoje portfolio i miejsce, w którym możesz zaprezentować swojego po prostu skilla, jeśli chodzi o to, co jesteś w stanie zrobić z aparatem i jak dobre i perfekcyjne zdjęcia jesteś w stanie wyprodukować. Natomiast fakt, no, jakby mnóstwo ludzi, którzy są po prostu w social mediach, no nie bez powodu te social media się nazywają społecznościowymi.
Dokładnie.
Bo jednak ludzie chcą jakby też często móc jakby zajrzeć do twojego życia. No tylko problem w tym, że też nie każdy ma ochotę się tym ze wszystkimi dzielić, więc ja na przykład mam tak, że jak jadę w góry, mam świadomość tego, że bardzo duże zasięgi, że bardzo dobrze działają ogólnie jakby pod kątem promocji swojego profilu stories. Natomiast jak jadę w góry, to często mam tak, że owszem, zdarzają mi się takie dni, że pamiętam o tym i faktycznie kręcę jakieś filmiki, robię zdjęcia, wrzucam to na bieżąco i tak dalej, ale zazwyczaj mam tak, że po prostu będąc w górach, ja wolę być w tych górach. Po prostu jakby zrobić oczywiście zdjęcia, które mam do zrobienia i które sobie zaplanowałem i z racji tego, że jestem fotografem, no to ciężko mi tak po prostu odłożyć aparat i wyłącznie przeżywać te góry, bo jednak zawsze chcę z każdego wyjazdu przywieźć po prostu jakieś fajne foty, ale z drugiej strony, jeżeli mam wykorzystywać po prostu przez pozostały czas, kiedy nie robię zdjęć, telefon po to, żeby nagrywać jakieś storiki, to szczerze mówiąc naprawdę wolę po prostu w tych górach być i czuć, że coś z nich przeżywam.
No to jest właśnie ten dylemat. To, o czym mówisz, to jest jedna rzecz i druga rzecz, która u mnie jest faktem, to, że ja po prostu nie lubię robić takich rzeczy. W sensie, gdybym miał nagrywać story i gadać do aparatu, nigdy w życiu tego nie zrobiłem i jest to coś, co po prostu nie jest mi po drodze, żeby to zrobić. Pewnie w końcu zacznę to robić, tym bardziej jak teraz, jak nagrywam podcast, jakby przyzwyczaiłem się trochę do mówienia do kamery. Natomiast do tej pory byłem do tego kompletnie nieprzyzwyczajony i nigdy bym tego nie zrobił, pewnie gdyby nie podcast. I myślę, że po prostu w przyszłości zacznę to robić. Natomiast ty pewnie też tak masz, że to ciebie to nie jest po prostu tak naturalne, jak dla takich typowych instagramowiczów, że oni budzą się rano i pierwsze co to nagrywają, dzień dobry.
Też mam tak, że jasne, no staram się czasami przełamać, ale mimo wszystko strasznie nieswoje się czuję, kiedy próbuję coś gadać do telefonu po prostu. No, jakby nakręcenie filmiku na zasadzie jakby, nie wiem, pokazania okolicy, w której jestem, spoko, nie ma problemu. Mogę nagrać filmik, mogę go opisać, wrzucić, zajmie mi to parę chwil, mimo że i tak no, wolałbym po prostu w takiej sytuacji albo zrobić fajne zdjęcie, albo po prostu, no nie wiem, posiedzieć na jakiejś skale i po prostu chłonąć ten krajobraz, który jest przede mną, ale w sytuacji, kiedy mam właśnie po prostu gadać do telefonu i jakby, nie wiem, opisywać swoje jakieś przeżycia, przemyślenia i tak dalej, zawsze mam takie wrażenie, że ale kogo to tak naprawdę obchodzi? Okazuje się, że chyba jednak w tych mediach społecznościowych, no wygląda na to, że to jednak kogoś obchodzi faktycznie, że ludzie jakby chyba chcą to oglądać, natomiast no, ja mam cały czas problem z tym, żeby się do tego po prostu przełamać.
Myślę, że ja mam tak samo jak ty, że patrzę na swoją pracę przez bardzo krytyczny pryzmat i wydaje mi się, że wszyscy patrzą na moją pracę przez taki krytyczny pryzmat, co jest absolutną bzdurą. I praktycznie nikt nie patrzy na moją pracę przez tak krytyczny pryzmat jak ja i przez to nie robię wielu rzeczy. To jest chyba ten taki perfekcjonizm, o którym ludzie mówią, że ogranicza w tworzeniu, natomiast myślę, że troszeczkę w innej formie się tutaj przejawia. Ale myślę, że jest mnóstwo ludzi, no bo jak popatrzysz na społeczeństwo, to jest jakaś tam część społeczeństwa, która robi coś na wysokim poziomie, jest największa część społeczeństwa, która robi coś na bardzo średnim poziomie i jest jeszcze jedna, czy mniejsza część społeczeństwa, która robi coś na słabym poziomie. I teraz jeśli przyjmuję z góry, że ty robisz i według mnie robisz na coś na wysokim poziomie, więc tak właściwie ta największa część społeczeństwa, która robi coś na średnim poziomie, już może czerpać z czegokolwiek, co ty robisz, bo jakby jesteś dla nich inspiracją do tego, żeby robić coś lepiej. No i zostaje jeszcze ta trzecia część, która robi rzeczy po prostu słabo i to jest wciąż dla nich inspirujące. To w jaki sposób ty do tego podchodzisz, ile pracy w to wkładasz i jaki masz mindset. I dlatego też zaprosiłem ciebie do podcastu, bo ja uważam, że to jest interesujące i wiem, że ja słucham różnych ludzi zajmujących się różnymi dziwnymi rzeczami. Nie żebym mówił, że spinaczka jest dziwna, ale czasami słucham naprawdę dziwnych rzeczy.
Trochę jest.
I myślę, że to jest bardzo inspirujące i przede wszystkim otwiera głowę. Jakiś czas temu słuchałem o gościu, który żyje sam w lesie i żył w lesie chyba przez 15 lat i po pewnym czasie zaczął nagrywać program do telewizji o tym, jak żyje w lesie i przeżywa te wszystkie rzeczy, jak organizuje sobie jedzenie i tak dalej. I teoretycznie mógłbyś powiedzieć, że to nikogo nie interesuje, ale jednak fajnie sobie otworzyć w ten sposób głowę i zobaczyć, kurde, ludzie potrafią żyć w dużo inny sposób niż ja.
Zaczynasz się zastanawiać, czy ten gość tak naprawdę nie jest po prostu szczęśliwszy niż my na co dzień, nie? Żyjąc w lesie, nie masz tak naprawdę żadnych zmartwień, żadnych jakichś wygórowanych potrzeb, że nie wiem, muszę zarobić na to, na tamto, wiesz, kupić to, nie wiem, pojechać na takie wakacje i tak dalej. Tylko po prostu no, twoje życie jest tak proste, że może się okazać, że masz tak wolną głowę, że zwyczajnie jesteś po prostu z dnia na dzień dużo szczęśliwszy.
Tak, ale ja sobie zawsze wtedy myślę o tych wszystkich udogodnieniach, które jednak mamy w mieście, bo ja jestem zdecydowanie, przynajmniej aktualnie, miastową osobą i nie chciałbym złamać nogi w lesie, jak jestem tam sam. I to są rzeczy, które zawsze jednak mnie trzymają. Wiesz, z jakiegoś powodu jednak społeczeństwo się rozwija i z jakiegoś powodu zbudowaliśmy miasto, a nie siedzimy cały czas w lesie. Są jakieś powody, które powodowały, że jednak wolimy żyć w ten sposób. Natomiast zgadzam się z tym, że ucieczka w taką naturę jest bardzo potrzebna. I to jest jednak zresztą jedna rzecz, którą miałem zapytać ciebie, jak spędzasz tyle czasu w górach i na pewno jest to bardzo kojące, o czym też zresztą słuchałem w podcastach, że nawet neurologicznie to bardzo pozytywnie wpływa na mózg, spędzanie czasu w naturze. Jestem ciekawy, jak ty to postrzegasz, jak spędzasz tyle czasu w lesie, robiąc foty, co też swoją drogą jest świetną wersją medytacji, bo musisz się totalnie skupić i jakby zatrzymać ten moment, w którym jesteś. Wiem, bo też robię foty i uwielbiam to robić. I zastanawiałem się, jak postrzegasz to, jak ty myślisz, jak podchodzisz do życia, a jak widzisz swoich rówieśników, którzy żyją w mieście. Oczywiście nie oceniając kogoś, albo nie mówiąc, że coś jest lepsze, albo gorsze.
Powiem ci tak, na pewno też nie jest tak, że ja w tych górach spędzam praktycznie cały czas. No, na pewno chciałbym go spędzać więcej niż spędzam, ale jedną rzecz na pewno zauważyłem u siebie, że kiedy jadę w góry, to po prostu, czy w góry, czy w skały, no generalnie chodzi o to, żeby się po prostu odciąć od tego, co otacza nas na co dzień, to faktycznie mam tak, że po prostu się resetuję. Zwłaszcza czuję to w górach, no bo w górach jesteś też mimo wszystko bardziej odcięty od jakiejś takiej no, szeroko pojętej cywilizacji. Mimo że na przykład jadąc w Tatry, no ciężko mówić tutaj o takim totalnym odcięciu, no bo tam jest kwestia tak naprawdę paru godzin i jakby jesteś w stanie znaleźć się z powrotem jakby w mieście, więc to też nie tak do końca jest jakaś totalna odcinka. Natomiast mimo wszystko jest w tym coś takiego, że po prostu jak jadę w góry, to w ogóle wszystkie jakieś problemy zostają na dole. I dużo mi to daje i mentalnie, i nawet w kwestiach takich typowo zawodowych. Mhm. Bo zauważyłem, że im częściej jestem w górach, tym bardziej później efektywnie jestem w stanie pracować tutaj w mieście. Że
ciekawe.
Jakby ten taki dość częsty reset po prostu sprawia, że wiesz, wstaję rano i nie mam takiego poczucia, że kurde, znowu to samo, nie? I znowu trzeba wiesz, iść pracować i zarabiać na chleb i jakieś tam pozostałe rachunki. Tylko mam takie poczucie, że właśnie zrobiłem coś fajnego i wiesz, no jakby teraz muszę, wiadomo, wszystko w przyrodzie dąży do równowagi, więc zrobiłem coś fajnego, teraz muszę zrobić to, co jakby jest w moich obowiązkach, co jakby też oczywiście może być fajne.
Ale nie zawsze jest.
Ale, ale powiedzmy, no w większości ludzi się kojarzy, wiadomo, no, dla większości ludzi praca to jest jednak no, jakieś tam zło konieczne i myślę, że taka forma oderwania się może tak naprawdę mentalnie bardzo dużo dawać do tego, żeby po prostu no nie popadać w jakąś totalną depresję związaną z tym, jak wygląda nasza codzienność, tylko po prostu robisz coś fajnego, później wiadomo, no musisz wrócić do tej takiej, no nazwijmy to, szarej codzienności, ale masz gdzieś z tyłu głowy, że za chwilę znowu pojedziesz robić coś fajnego i to naprawdę, wiesz, wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaką to ma zajawkę, czy ktoś po prostu chce jeździć w góry i wspinać się i nie wiem, no, albo zdobywać jakieś szczyty, albo robić jakieś trudne drogi w skałach, czy wystarczy mu, że wyskoczy gdzieś na rower i zrobi, nie wiem, strzelam 100 kilometrów na rowerze. Ale wydaje mi się, że każdy z nas czegoś takiego po prostu potrzebuje. No, ja przynajmniej mam tak, że faktycznie widzę, że to na mnie działa, że im częściej jestem gdzieś w terenie, im częściej jestem w górach, tym nazwijmy to większy ze mnie pożytek, jak po prostu jestem w domu i w pracy.
Okej, to jest ciekawe, co mówisz, bo ja nie wyjeżdżam nigdzie w weekendy, staram się pracować codziennie, ale może planuję spróbować takiego trybu, gdzie rzeczywiście zrobię sobie przerwę na 2 dni i zobaczę 2-3 tygodnie. Nie wiem, kiedy mi się to uda zrobić, bo bardzo nie lubię robić przerw, ale mnóstwo ludzi powtarza te rzeczy, które ty mówisz, że właśnie robienie sobie takich przerw, wyjechanie na łono natury bardzo wspomaga pracę w ciągu tygodnia, więc jestem ciekawy, czy rzeczywiście to by u mnie zadziałało. Plus u ciebie to jest bardzo fajne, bo ty masz połączenie tak właściwie 3 rzeczy, bo nie dość, że jedziesz w naturę, to masz do tego wysiłek fizyczny, no i do tego spełniasz się kreatywnie, bo robisz foty. Więc to jest takie jakby...
No, ja bym jeszcze nawet dołożył do tego 4, bo w zasadzie robiąc foty gdzieś w terenie z racji tego, że jakby firma, z którą współpracuję, no jest jakby firmą właśnie z tej branży, to też przy okazji działa to na... Jakby no to też jest jakaś tam obopólna korzyść, no bo ja sobie robię zdjęcia i mam z tego jakąś tam własną satysfakcję, że spełniam się w tym, co lubię robić, a przy okazji też się pojawia z tego jakiś materiał, który można wykorzystać w ten sposób, albo mogę na przykład wykorzystać go, próbując go później na przykład sprzedać w jakichś choćby magazynach górskich, więc no jakby tu jest to dla mnie bardzo, bardzo korzystna sytuacja, bo jestem w stanie rzeczywiście jakby na tym, co pozornie jest czasem wolnym, jeszcze dodatkowo właśnie jakby połączyć to mimo wszystko z pracą. Chociaż to oczywiście ma też, wiadomo, no każdy medal ma 2 strony i też bywa tak, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby będąc w górach chcę po prostu czuć, że jestem w tych górach, a zdarzają się sytuacje, że zamiast po prostu jakby odbierać te góry jakoś wszystkimi zmysłami i po prostu no, jakby być tu i teraz, to zaczynam rozkminiać, gdzie mogę jakieś, wiesz, fajne zdjęcie zrobić, rozglądać się za kadrami i to też no, bywają też takie momenty, że to robi się trochę toksyczne. Jakby czasami na przykład z premedytacją zdarzało mi się, że jakby nie potrafię jeszcze pojechać w góry bez aparatu, tak żeby go w ogóle nie zabrać, ale zdarzyło mi się kilka takich wyjazdów, że na przykład w ostatniej zimy miałem takie kilka takich akcji, że jechałem w góry sam, szwendałem się gdzieś po prostu po Tatrach, aparat był oczywiście w plecaku, ale praktycznie zdarzyło mi się, że ani razu go praktycznie nie wyciągnąłem i nie zrobiłem żadnego zdjęcia, po prostu rzeczywiście wtedy byłem, po prostu byłem w górach, a nie pojechałem tam po to, żeby zrobić zdjęcia, czy jakby zrobić coś związanego z pracą.
Jakbyś to, nie do końca to rozumiem, czy to wynika z tego, że codziennie pracujesz jako fotograf i starasz się też od tego zrobić sobie jakąś przerwę, bo ja, dla mnie to z drugiej strony, ja bym chciał robić zdjęcia w górach, jeśli jestem w górach i widzę coś wspaniałego, to wiadomo, że fajnie to zobaczyć, ale z drugiej strony ja lubię robić foty i lubię się zastanowić nad kadrem i to mnie też właśnie w fajny sposób odcina, więc czemu, jak jesteś w górach, starasz się też nie robić fot?
To nie jest tak, że się staram nie robić fot. Po prostu bywają takie wyjazdy, że jestem na miejscu i nagle czuję po prostu, że nie wiem, nie mam weny na przykład do tego, żeby rozglądać się za kadrami, albo przez to, że x ostatnich wyjazdów po prostu robiłem non-stop zdjęcia, więc będąc w górach w zasadzie jakby gdziekolwiek się nie rozglądasz, to patrzysz po prostu potencjalnymi kadrami.
Okay,
i wydaje mi się, że czasami warto też między innymi od tego odpocząć, no bo jasne, co innego jak jestem z jakąś mocną ekipą i mam zawodników, którzy są w stanie zrobić naprawdę jakieś fajne rzeczy, to wtedy wiadomo, cisnę temat i po prostu staram się zrobić najwięcej jak jestem, jak to tylko możliwe. Ale w takich sytuacjach, kiedy jestem w górach sam i w zasadzie jedyne, na co mogę sobie pozwolić fotograficznie, to jest robienie jakichś zdjęć krajobrazowych, no to zdarza mi się to po prostu jakby odpuścić i rzeczywiście wtedy jakby no jest to dla mnie jakaś taka forma takiego mentalnego resetu, że no po prostu jestem w górach i jakby zostawiam wszystkie problemy tutaj w mieście, a w góry jadę po prostu się wychillować.
Kumam. Wiesz co, chcę jeszcze zapytać o tą fotę, która była, nie wiem, to się czyta Red Bull Ulime? Jak to się czyta? Wiesz, jak to się czyta? Ilum, okej. Okay. Red Bull Ilum. O tą fotę, która była tam publikowana, bo ona mi się bardzo spodobała i spodobała mi się też historia, którą czytałem albo słuchałem, jak opowiadałeś. Zastanawiam się, jak to wyniknęło, bo z tego, co mówiłeś, to poszedłeś i miałeś wymyślony kadr, czekałeś sobie na słońce, bo chciałeś mieć określone światło i w momencie, kiedy przyszło światło, pojawiła się też ekipa, która się tam spinała i jak doszło do tego, że finalnie zrobiłeś fotę z nimi, a nie sam?
No, w zasadzie doszło do tego tak, że nie było innej opcji.
Czyli to nie było...
Znaczy, to nie było zaplanowane jako zdjęcie wspinaczkowe. Po prostu pojechałem sobie do Mirowa na Jurze z nastawieniem takim, że biorę po prostu aparat, biorę statyw i jadę się właśnie tak trochę zresetować, wychillować i zrobić sobie zdjęcie zachodu słońca, jakby słońca zachodzącego na tle zamku w Mirowie. Miałem już upatrzony, gotowy kadr, wiedziałem, co potrzebuję, wiedziałem, gdzie mam się znaleźć i co chcę zrobić. No i był taki fajny zbieg okoliczności, że w momencie, kiedy po prostu czekałem na odpowiednie światło, pojawiła się tam ekipa wspinaczy. Co ciekawe, to było w ogóle w środku tygodnia, więc jakby prawdopodobieństwo, że tam się pojawi ktoś, kto będzie się wspinał, no wiadomo, że było dużo mniejsze niż w przypadku weekendu. No ale po prostu miałem odpowiednio dużo szczęścia, bo udało się z tego zrobić naprawdę fajne zdjęcie. Później też zadziałała tak naprawdę potęga internetu, bo ja nie miałem bladego pojęcia, kto na tym zdjęciu w ogóle jest.
Czyli nie dogadałeś się z nimi, okej, wstań sobie tutaj na tej, bo to wygląda jakby...
Nie. To jest zdjęcie zrobione jakby z akcji, no po prostu gość się wspinał i jakby zgrało się to o tyle fajnie, że w tym momencie no, było już na tyle blisko zachodu słońca, że to światło było takie, jak na jakie czekałem. No i po prostu jakby czekałem na odpowiednie momenty, kiedy jego pozycja na skalę będzie na tyle atrakcyjna, żeby to po prostu wyglądało odpowiednio dobrze. Szczęście jeszcze polegało na tym, że wspinał się w czerwonej bluzie, więc to w ogóle idealnie się po prostu odcięło i skomponowało z jakby całą paletą kolorów, która tam jest. I tak jak mówię, no, nie miałem nawet pojęcia, kto się tam wspina i dopiero jak wrzuciłem zdjęcie na Face'a, oczywiście tam pojawiło się też pytanie, kto to mógł być, no i oczywiście internety nie zawiodły i tak się poznaliśmy z Wojtkiem, później się jeszcze parę razy wspólnie też mieliśmy okazję powspinać, więc no, tak jak mówię, odrobina szczęścia, a wyszło z tego zdjęcie, które raz, że było wielokrotnie publikowane, dwa właśnie między innymi na ostatniej edycji konkursu Red Bulla też zostało przez jurorów dostrzeżone, więc no, jakby udało się naprawdę chyba w 100% wykorzystać okazję, która się wtedy pojawiła.
Ja nie wiedziałem, że nie dogadałeś się z nimi. Ja jakby... To jest na tyle niesamowita sytuacja, że byłem przekonany, że oni się zaczęli tam wspinać, więc wtedy podszedłem do nich, zagadałem się, dobra, to ustawcie się tutaj, robię akurat fotę, to wam zrobię fotę. Ale że on ci się tak wpasował ładnie w kadr, że akurat miał czerwoną bluzę i że akurat był na tej wysokości, kiedy światło było określone, to jest... No, to się nie zdarza często.
To była po prostu sytuacja, kiedy jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po prostu masz trochę szczęścia i jakby... Tylko od ciebie zależy, czy to wykorzystasz, czy nie. Więc no, tak jak mówię, no, nie była to żadna ustawka, chociaż biorąc pod uwagę jakby to, jakie zdjęcie udało się zrobić i jak dobrze ono było też później odbierane, to wolałbym oczywiście móc powiedzieć, że to było w pełni zaplanowane i to wszystko jest dzieło po prostu tego, co się zrodziło w mojej głowie i po prostu było tylko później jakby idealne wykonanie, no, ale powiedzmy, no, bardziej strony... było to zdjęcie reporterskie tak naprawdę niż jakaś kreacja.
Ale z drugiej strony, gdybyś z nimi zagadał, pewnie i tak wyglądałoby to tak samo, więc to po prostu ci się wpasowali.
Prawdopodobnie tak. Gdybyśmy się zgadali i po prostu umieli zrobić taką ustawkę, no to wiadomo, kadr byłby dokładnie ten sam. No, powiedzmy, że miałbym na pewno więcej możliwości ustawienia tego człowieka na skalę dokładnie w tym miejscu, w którym ja chcę i dokładnie w takiej pozycji, w jakiej ja bym chciał, żeby on po prostu się znalazł, ale, no, ale na szczęście nie było nawet takiej potrzeby, więc pozostaje się tylko cieszyć z tego, że szczęście dopisało po prostu.
Okej, okay, jeszcze nad dwoma rzeczami się zastanawiałem. Jak spędzasz sporo czasu w jakichś właśnie takich miejscach outdoorowych, to nie ma jakichś natknięć na jakieś dzikie zwierzęta, jakieś dziwne sytuacje w tej kwestii?
Wiesz co, jeżeli pytasz o niedźwiedzie w Tatrach, to z niedźwiedziami jeszcze nie miałem. Nie zdarzyło mi się. Chociaż ja mam taką teorię, że ja żadnego niedźwiedzia jeszcze w Tatrach nie spotkałem, natomiast jestem pewien, że nie jeden niedźwiedź spotkał mnie. Tylko różnica polega na tym, że po prostu wiadomo, no, poruszając się gdziekolwiek w górach, no, jako ludzie robimy pewnie tyle hałasu, że po prostu te zwierzaki jakby doskonale już z odpowiednim zapasem wiedzą, że po prostu gdzieś tam się zbliżamy i potrafią się odpowiednio wtedy schować i nie wychylać. Inna sprawa, że jakby moja działalność w górach też opiera się głównie na takiej działalności w terenie, gdzie niedźwiedzie się już raczej nie zapuszczają, no bo niedźwiedzie tak naprawdę to jest głównie granica lasu i później na halach po prostu tam, gdzie rosną jagody. Natomiast no wiadomo, wyżej niedźwiedź nie wchodzi, a jakby ten teren właśnie wyżej to jest to, co mnie w tych górach najbardziej interesuje i gdzie staram się spędzać najwięcej czasu, więc z niedźwiedziami akurat nie miałem jeszcze do czynienia. Może się to zmieni w ten weekend, bo jadę na najbliższe dwa dni w Tatry, no ale zobaczymy. Natomiast jakby raczej jestem spokojny i też nie mam takiego, nie czuję za bardzo jakiegoś specjalnego strachu przed spotkaniem z niedźwiedziem, bo no, tak jak mówię, dopóki jakby nasze zachowanie też jest takie, że tego zwierzaka nie prowokujemy i go przede wszystkim nie zaskoczymy w żadnej sytuacji, no to raczej myślę, że szanse na to, że to spotkanie po prostu skończy się w jakiś zły sposób, myślę, że nie są jakieś bardzo duże, aczkolwiek no ryzyko wiadomo zawsze istnieje. Natomiast jeśli chodzi o różne inne zwierzaki, no wiadomo, to co najczęściej spotyka się w Tatrach to są kozice, więc jakby z różnymi kozicami miałem styczność i nawet zdarzyła mi się sytuacja, gdzie szczęśliwie miałem w ogóle aparat akurat w rękach, bo to się akurat rzadko zdarza, bo kozice aż tak blisko raczej nie podchodzą do ludzi, natomiast miałem kozice na dosłownie mniej więcej 3 metry od siebie. Więc to jest.
Na skałkach?
Tak, to było na grani, natomiast to było zimą. Więc jakby no, teren był mocno, mocno zaśnieżony. Natomiast no, zazwyczaj kozice tak blisko po prostu do ludzi się nie raczej nie podchodzą. No i miałem też przygodę z lisem w Tatrach. I to była przygoda taka dość zaskakująca, bo lis mi buchnął liofa, którego miałem jako mój kolejny posiłek.
Liofa? To co to jest liofa?
Liofa, czyli takie danie liofilizowane. To jest taki rodzaj jedzenia, który ma odciągniętą całą wodę. Czyli jeżeli na przykład masz danie typu, strzelam, niech to będzie na przykład risotto z jakimiś warzywami. Więc jakby z tego całego jedzenia, które jest w opakowaniu, jest po prostu wyciągnięta woda. To jest naprawdę suche na wiór. Dzięki temu jest to lekkie, mało zajmuje, zajmuje mało miejsca w plecaku. Natomiast w momencie, kiedy zalejesz to wrzątkiem, zostawiasz to po prostu na kilka minut, żeby ta woda z powrotem jakby się wchłonęła w te wszystkie składniki i masz normalny obiad. I z tego co kojarzę, to jest w ogóle jedzenie, którym żywią się astronauci. Natomiast jest to bardzo też popularne właśnie w górach i w zasadzie większość, na pewno wszystkie wyprawy w jakieś wyższe góry, gdzie po prostu no, jakby odcinasz się w ogóle od bazy i wychodzisz gdzieś wysoko, no to głównie właśnie to jest jakaś forma posiłków. No i nawet wiesz, no, jadąc po prostu w Tatry, jeżeli wiesz, że czeka cię jakiś dłuższy pobyt w górach i po prostu chciałbyś zjeść coś ciepłego, to możesz po prostu takiego liofa sobie ze sobą zabrać. No i miałem właśnie taką sytuację, że co ciekawe, na szczycie na rysach. Więc w życiu bym się nie spodziewał, że na rysach, na takiej wysokości, w takim terenie spotkasz lisa. No więc jakby straciłem czujność, zostawiłem plecak, który był po prostu otwarty, no i zostałem bez posiłku. Mam nadzieję, że mu smakowało.
O ile to zjadł w ogóle? Miałem pytać właśnie o to, jak co jecie w tych górach, bo domyślam się, że czasami odcinacie się od bazy na kilka dni, więc macie te liofy i to jest tylko to, czym się żywicie?
Z tym odcinaniem się od bazy na kilka dni to bym raczej nie zapędzał się tak daleko. Większość gór tak naprawdę w Europie jest bardzo cywilizowana, że na przykład jadąc w Dolomitach jesteś w stanie wjechać prawie na 2500 samochodem i w zasadzie wiesz, jeżeli jedziesz na przykład pod Trecime, no to tam jesteś w stanie wjechać praktycznie na wysokość, tam jest chyba na 2300 parking i na tym parkingu normalnie możesz funkcjonować, więc po prostu jedziesz wcześniej na zakupy do marketu, masz całe zapasy w samochodzie. My w tym samochodzie często też po prostu tam na górze śpimy i w zasadzie nie ma czegoś takiego, że idąc w góry tak na dobrą sprawę robisz po prostu taki cykl, wychodzisz z samochodu, idziesz po prostu zrobić co masz do zrobienia i wracasz do samochodu wieczorem albo w nocy, no ale generalnie raczej wracasz z powrotem po prostu do miejsca, gdzie masz cały zapas, więc takie akcje, że wychodzisz na kilka dni gdzieś po prostu do jakichś tam kolejnych obozów i tak dalej, no to już naprawdę muszą być wysokie góry. I raczej mówimy tutaj o jakichś akcjach typu, wiadomo, no Himalaje i Karakorum, no to jest to jest jakby oczywistość. Natomiast jakby w obrębie tutaj naszego kontynentu, no to coś takiego w zasadzie nie wiem, może w przypadku wejścia na Elbrus czy jakieś góry tego pokroju, bo nawet w zasadzie w Alpach, jak pojedziesz na jakikolwiek czterotysięcznik, to w zasadzie jest tak, że naprawdę w wielu miejscach są różnego rodzaju schroniska. I owszem, możesz oczywiście wyjść w taki sposób, jak mówisz, że zabierasz ze sobą praktycznie wszystko i po prostu mieszkasz, nie wiem, rozbijasz gdzieś namiot i gotujesz rzeczywiście jakieś posiłki, które masz zabrane ze sobą, ale no, w większości przypadków nie ma nawet takiej potrzeby.
Okej. Okay. Paweł Zalejski chyba teraz pojechał do tego Karakorum, co? Czy to on pojechał chyba na K2?
Kojarzysz? Tak, K2 jest w Karakorum. Więc fajna wycieczka. Też bym kiedyś pojechał.
Ciekawe, co oni tam jedzą. Zapytam się go, jak wróci.
No, myślę, że mają jeszcze tam w bazie kucharza i na pewno mają jakby dostęp do jakiegoś odpowiedniego jedzenia, więc no, dopóki jesteś w takim miejscu w obrębie właśnie base campu, to myślę, że niewiele się to chyba różni od tego, co znamy po prostu na co dzień.
Okej. Okay. Jeszcze chciałem cię zapytać o to, co planujesz na swoją przyszłość. W sensie chcesz robić dalej foty i rozwijać się w tym, czy masz jakieś plany, co byś chciał osiągnąć przez najbliższy czas?
Powiem ci, czy tak, jeśli chodzi o to, co chciałbym osiągnąć, to mam takie jedno marzenie związane z tą moją fotografią, że tak naprawdę to, do czego dążę, to jest sytuacja, w której aparat jest dla mnie taką przepustką do tego, żeby po prostu jeździć po świecie i zobaczyć go jak najwięcej. Tak, żeby po prostu mieć na przykład właśnie tego typu zlecenia, że jakby przy okazji tych zleceń po prostu zwiedzać jakieś różne mega fajne miejsca i na przykład, nie wiem, zdobywać jakieś konkretniejsze góry i tak dalej. I jakby no, krok po kroku do tego staram się dążyć, aczkolwiek no, mam też świadomość tego, jak wygląda rynek w tym wszystkim i na pewno nie jest to marzenie, które będzie też proste do spełnienia i no, wymaga to na pewno mnóstwo cierpliwości. Natomiast no, to jest taki... jak większość marzeń, dokładnie. Natomiast jest to taki mój właśnie... Może plan to ciężko powiedzieć, ale po prostu no, chciałbym, żeby to wszystko, co robię, miało właśnie taki finał, że jakby no, ten aparat jest taką przepustką do tego, żeby po prostu jak najwięcej z jego pomocą zobaczyć świata. Natomiast jakieś plany na przyszłość? Ciężko powiedzieć. No, większość tak naprawdę jakichś fajnych wyjazdów czy fajnych projektów związanych z tymi zdjęciami wspinaczkowymi to jest często bardzo spontaniczna kwestia, bo dużo zależy tutaj choćby od tego, jakie są warunki. Teraz na przykład też mieliśmy różne fajne plany, ale jakby sytuacja covidowa no, też niestety zmusiła nas do weryfikacji wielu z tych planów, więc okazało się, że to, co o czym na przykład rozmawialiśmy rok temu, no to nie doszło do skutku ze względu na to, że po prostu jest na tyle duże zamieszanie, że po prostu no, uznaliśmy z ekipą, z którą miałem jechać, że po prostu na razie ten temat odpuszczamy, a jakby różne inne tematy często wychodzą po prostu bardzo spontanicznie. Okazuje się, że na przykład jeżeli mówimy o jakiejś fajnej akcji w Tatrach, to w przypadku gór, które mam tak naprawdę powiedzmy 2 godziny jazdy od domu, no to jest często kwestia tego, że słuchaj, bo są fajne prognozy, może zrobimy coś tu i tu. No i okej, jedziemy i robimy. Więc jakby no, też trochę mam tak, że szczerze mówiąc w przypadku takich akcji wspinaczkowych w górach, jeżeli nie mamy na myśli takiej naprawdę poważnej wyprawy, to nawet to planowanie myślę, że ono przynosi chyba trochę więcej złego, bo jakby jasne, dobrze jest mieć coś zaplanowane i dążyć do tego, ale z drugiej strony jakby do tej pory doświadczenia mam takie, że im bardziej coś planowałem, tym bardziej się to sypało po prostu jakby z przyczyn niezależnych ode mnie, więc na razie trochę tak to pozostawiam właśnie w kwestii może nie przypadku, ale bardziej takiego spontanu, że jakby decyzja na zasadzie pojawia się okazja, więc po prostu no, szybka decyzja, że po prostu tą okazję trzeba wykorzystać.
Okej, rozumiem. U was to chyba też jest dosyć problematyczne ze względów pogodowych, co? Że planujecie sobie coś i misja cała się wysypuje, bo przez dwa tygodnie ma padać.
No, ostatnio tak mieliśmy, że to, na co chcemy jutro jechać właśnie w Tatry, próbowaliśmy w poprzednią środę. No i się okazało, że też nas złapała po prostu taka burza, że jakby podjęliśmy ryzyko, bo przeglądając prognozy stwierdziliśmy, że każda prognoza po prostu mówi co innego i no nie wiadomo tak naprawdę, która się sprawdzi. Podjęliśmy ryzyko, niestety sprawdziła się ta najgorsza. Więc no, szczęście w nieszczęście było takie, że nie zdążyliśmy wyjść na tyle wysoko, że jakby ten odwrót po prostu w czasie burzy był na tyle krótki, że no, udało się po prostu bez, jakby pomijając fakt, że po prostu byliśmy całkowicie przemoczeni, no to na szczęście nikomu nic się nie stało, no bo jednak burza w górach to jest coś, co zdarzyło mi się przeżyć kilka razy, ale nie jest to na pewno coś, co chciałbym przeżywać częściej. Lepiej tego unikać.
Tak jest. Opowiadał mi właśnie Paweł, że burze w górach to jest jakaś masakra. Swoją drogą to muszę z nim porozmawiać o tym sprzęcie, bo znowu mówisz, że wróciliście cali przemoczeni. I mi się wydawało, że on mi coś ściemnia z tym sprzętem, że on się tak często psuje. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No na pewno burza w górach to jest coś, co dostarcza wielu emocji.
Tak jest, domyślam się, zwłaszcza z piorunami w górach. Dobra, nie zatrzymuję cię dłużej, miłego wyjazdu w takim razie jutro i mam nadzieję, że się wszystko uda i że dopniecie planów i że pogoda wam się nie zepsuje i myślę, że możemy na ten moment kończyć. Zrobiliśmy 2 godzinki 11 minut, także całkiem ładnie to poszło i ja wcale nie uważam, żeby...
Mam nadzieję, że będzie się tego dobrze słuchało.
Myślę, że wyszło nam super. Ja jestem bardzo zadowolony, także dziękuję ci bardzo za zgodzenie.
Cieszę się bardzo.